Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 148 z czwartku 27 sierpnia 2026 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze
Skło, witam, kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór Skłolu, witaj. No to przejdźmy od razu do Hall of Fame, gdzie nasi patroni nas wspierają. I kim oni są, Skłolu? Opowiedz jakby króciutko przez ich niki.
Tak, naszymi wspierającymi osobami, które nas wspierają, są Panie Szarenka, Little Ghost, Cencior, Damian D. oraz Jacek S. Dziękujemy wam serdecznie, jest nam bardzo miło.
Dziękujemy. Dzisiaj wyjątkowo w czwartek, inaczej jak zazwyczaj, bo terminy tylko nam się przestawiały, ale mniejsze o to, przejdźmy do biblioteki, gdzie masz już kolejny audiobook, widzę. Już teraz na bagno wszedłeś.
Tak, ja go nie skończyłem, jestem sobie w trakcie, jeszcze mi trochę zajdzie, on jest całkiem długi, bo ma prawie 14 godzin. To jest Bagno, czyli piąty tom sagi od Przemysława Piotrowskiego. Nie będę spoilerował, więc bardzo krótko powiem, jest chyba bardziej brutalnie niż było dotychczas w ogóle.
Rozkręca się.
Tak, niektóre opisy rzeczy, które tam sobie ludzie robią, to jest masakratornia, naprawdę, to jest rzeź totalna. Ale oprócz tego bardzo mi się podoba, że widać między postaciami taką więź i widać, że te relacje pomiędzy nimi się rozwijają jakoś tak bardziej i to idzie do przodu, bo te pierwsze tomy są bardzo oszczędne w to akurat. Tutaj jest tego więcej, także dla mnie na plus, bo nie od dziś wiadomo, że najlepsze to są te momenty, gdzie dowiadujemy się czegoś o postaciach i te momenty, gdzie po prostu postaci siedzą ze sobą i gadają po prostu. I bo nawet jeśli to nie ciągnie jakoś głównej fabuły mocno, to przynajmniej ciągnie nam no te postaci i coś tam się o nich dowiadujemy. Także jak najbardziej to jest cool, więc mogę polecić ze swojej strony i ze swojej perspektywy.
No to fajnie, wiesz co, jakby widzę, że wiesz, czytasz na bieżąco, już będziesz zaraz czekał na kolejne tomy, które się pojawią może gdzieś tam na tej audiotece.
Znaczy one już są. To nie audioteka, ja na Storytelu słucham.
A okej, sorry, przepraszam. No ale jakby wiadomo, audiobooki, kolejne tomy, idzie wszystko do przodu. Przejdźmy po prostu do sali kinowej, gdzie od momentu, kiedy my ostatnio mieliśmy podcast, to pojawiły się latarnie w końcu.
No, lanterns, gdyby ktoś nie skojarzył.
No, bez zielonych oczywiście, jakby, bo stwierdzili, że zielone przecież są głupie. Słowo zielony nie pasuje, jakby kompletnie złe i nie powinno się pojawić w tytule i po prostu jak zrobisz tak na poważnie lanterns, to będzie lepiej, co nie?
To jest dziecinne, infantylne, no to komu miałoby się to podobać przecież, to bez sensu w ogóle.
No, mniej więcej. Ogólnie muszę powiedzieć, że tak, to jest aktorsko dobrze dobrani aktorzy, ale ja jestem nieprzekonany, że to ostatecznie będzie dobry serial.
To ja mam podobne wrażenie.
To jest dobrze napisane, na przykład dobrze napisane dialogi, ma dobrze odegrane, ale mnie zastanawia, jak ta tajemnica tam siądzie, bo w zależności od tego, jaka ona będzie, ten serial albo popłynie, albo utonie.
To znaczy, to ja powiem tak, żeby nie było, ja znowu zaznaczę, że ja nie jestem żadnym specem, jeśli chodzi o uniwersum DC, także jeśli nie mam racji, to w ogóle bardzo proszę, nie wiem, poprawić mnie, czy sprostować mnie.
Sprawdzałem pewne rzeczy i chyba wiem, o co ci chodzi.
Są tutaj takie rzeczy, które mnie bardzo denerwują, na przykład bardzo denerwuje mnie fakt, że sugeruje nam się tutaj, że strój lanternów nie jest konstruktem z siły woli, tylko jest po prostu fizycznym kostiumem. Strasznie mnie to męczy, bo ogólnie to zawsze działało tak, albo przynajmniej w większości sytuacji działało tak, że zakładałeś pierścień i strój się po prostu pojawiał. W tym drugim odcinku jest taka scena, gdzie John Stewart tworzy konstrukt ptaszka, takiego zielonego kanarka, który tam cały czas za nim lata, no i spoko. I to jest wytłumaczone, że on się musi koncentrować, nie jest wytłumaczone jak bardzo, ale że musi się koncentrować mimo wszystko na tym, żeby ten ptaszek sobie żył. I teraz ja mam pytanie, tam jest taka sytuacja, gdzie raz koleś dostaje, w sensie bierze udział w pościgu samochodowym.
On ze trzy razy traci przytomność po prostu w tych momentach.
Dostaje drzwiami od tego samochodu, w trakcie w ogóle tego pościgu i tak dalej, to chyba traci ze trzy razy przytomność. I to nie, że to jest 3 sekundy i się budzi, nie, tylko na dłuższy czas. W pewnym momencie koleś się budzi na krzesełku, przywiązany do tego krzesełka, nie spoileruję. I ten ptaszek lata za nim dalej, okej? Okay? To nie, ja nie wiem, może ja nie mam racji, pewnie nie mam, więc proszę mi wytłumaczyć, jakim cudem John Stewart jest tak fenomenalny, nie będąc Green Lanternem jeszcze, że jest w stanie zachować koncentrację nawet jak jest nieprzytomny i jak nie jest świadom tego, co się wokół niego dzieje. To nie wiem, ja potrzebuję jakiegoś wytłumaczenia, bo dla mnie to nie ma kompletnie żadnego sensu.
Wiesz, on w ogóle jest kozak, jeżeli chodzi o bycie latarnią, ale Raz, on nie ma pierścienia na sobie w tym momencie.
Bo ma go cały czas Hal. To też proszę mi wytłumaczyć w ogóle, jak to jest możliwe, że tworzymy konstrukty bez bycia w posiadaniu pierścienia.
Wiesz, oni tam próbują to wytłumaczyć, ja bym to nawet był w stanie przełknąć. Tylko wiesz, nagle jest właśnie to z tą koncentracją. Kwestia jest taka, że ja bym był w stanie to przełknąć, jeżeli on by był miał pierścień, bo pierścień wtedy utrzymuje ten konstrukt, co nie? Bo jest tak, że wiesz, że na przykład jak zostaniesz w przestrzeni kosmicznej walnięty, to konstrukty się zazwyczaj utrzymują, wiesz, pierścień próbuje utrzymać, wiesz, osobę, która go nosi przy życiu, ale on tutaj nie ma w sumie pierścienia i trochę nie wiadomo dlaczego to, tak to działa. Wiesz co, jeszcze bym nawet się tego tak bardzo nie czepiał, ale tam jest masa właśnie, tak jak mówisz, kwestia tego, że ten strój nie jest konstruktem, tylko jest wzięty normalnie prawdziwy taki fizyczny strój, który istnieje i on ma jeszcze parę kopii jego w szafie różnych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to ogólnie, wiesz, jakby ja mam wrażenie, że parę rzeczy w tym serialu, jeżeli będzie parę rzeczy tak jak myślę, tak jak oni sugerują, to ja po prostu uduszę scenarzystów, bo jeżeli się okaże...
No i tam jeszcze jest właśnie scena z odniesieniem do Sinestro właśnie, nie, że...
Sinestro w ogóle tu wyglądał okropnie i jak naprawdę, wiesz, porównając do tego okropnego filmu z 2011 roku, to tam Mark Strong wyglądał komiksowo bardzo... To tutaj wygląda jakby ten Sinestro, jakby go trochę tylko przypalili na solarium za mocno i zapomniał filtra na plaży. I był taki lekko śliwkowo-fioletowy, ale nie taki mocno, tylko leciutko. Poza tym aktora też moim zdaniem ucharakteryzowali tak, że wygląda jakby, nie wiem, miał 70 lat w rzeczywistości.
No trochę tak. Wygląda bardziej jak taki fioletowy...
Dziadek.
W sumie to śliwkowy Omni-Man.
Tak, taki. Ale nawet wiesz, Omni-Man jest... Tak jakby taki prężny, a on wygląda tak jakby miał zaraz pójść do klubu seniora w rzeczywistości.
Trochę tak.
I wiesz, aktorowi jakby nie służy ten makijaż, który tam mu dali, bo jak patrzyłem na zdjęcie aktora z tego roku, to aż tak staro to on nie wygląda w tym, jakby wiesz, poza tym makijażem.
Ogólnie to rozwala mnie sam fakt, że, bo to jest serial HBO, że jakby HBO próbuje skopiować... HBO, czyli w sumie próbują skopiować samych siebie.
Bo to jest tak jakby robiło Tom True Detective, nie?
No kolejny sezon True Detective, tylko tak naprawdę to nie jest True Detective, tylko to jest opowieść o kosmicznych policjantach, które w sumie tak naprawdę to nie tułają się po kosmosie, tylko gdzieś o południu Stanów Zjednoczonych i przy okazji to ludzie jeżdżą na konikach i w sumie to tak wygląda dość komicznie dla mnie, na razie przynajmniej.
Wiesz, to nie byłoby dla mnie dużym problemem, gdyby nie to, że ja mam wrażenie, tak jak chciałem powiedzieć, tylko mi przerwałeś, że w pewnym momencie się okaże, że to, co my dostajemy, tam ten kosmita, którego szukamy, to okaże się, że jest nim ten, pani ta, szeryf i tyle w tym temacie, bo po prostu, i okaże się, że tak, to on nie jest zły, tylko źli są ci z Noah, ci Guardiansi. A ja tak, wiesz, jak patrzę na to po prostu z daleka, coś czuję, ten smród. Jeżeli takie będzie to rozwinięcie tego, to autentycznie uduszę scenarzystów, bo to będzie tak sztampowe i tak boląco słabe, że po prostu będzie maksymalny zawód. Dlatego mówię, duża część tego, czy to jest dobry serial, czy nie, wyjdzie w późniejszych odcinkach. I nie będzie miało znaczenia, czy to jest dobrze zagrane, tylko czy to jest dobrze napisane. Jeżeli tajemnica będzie słaba, to cały serial idzie do kosza bez względu na to, jakim był w międzyczasie.
Na razie mi się bardzo dużo rzeczy z kanonem komiksowym nie zgadza i ja powtórzę jeszcze raz, po raz kolejny. Ja nie jestem na bieżąco z komiksami DC, więc jeśli tam jest jakaś zmiana w kanonie, to bardzo proszę mi to, nie wiem, gdzieś nie wiem, napisać w komentarzach czy cokolwiek. Ja nie jestem nieomylny. Przyznaję się do tego bardzo chętnie i bez bicia. Ale nie wiem, wydaje mi się, że Guardiansi z planety Oa, którzy powołali zresztą do życia Korpus Zielonych Latarni, no to raczej byli dobrzy niż nie, ale ja się mogę mylić.
Znaczy oni są dobrzy, ale są mają wady, co nie? I mają też, popełniają błędy.
No oczywiście, że tak. No jest sporo rzeczy i mankamentów, które mi tutaj jednak przeszkadzają. Na ten moment przynajmniej.
Wiesz, no wszyscy muszą, wiesz, jakby... musi być jakby jakaś metanarracja i zmiany oczywiście w status quo, bo jak zrobimy zbyt wierną adaptację, to za mało mnie jest w tym. I to taki czasami mam wrażenie, że w takim kierunku to idzie.
Męczy mnie to strasznie, tak mam być szczery.
Po prostu ja mam nadzieję, że się mylę, że do końca to będzie bardzo fajny serial, ale są pewne czerwone flagi, które mi się tam pojawiają. Na razie, wiesz, obejrzeliśmy dwa odcinki, pewnie będzie ich tam 8, W drugim już się dowiadujemy, czego szukamy. I to nie w taki sposób, że w rzeczywistości nasi latarnicy przeprowadzili jakieś śledztwo i się domyślili, tylko po prostu John Stewart dostaje cynk i już wie, z czym ma do czynienia. Troszeczkę tak.
A po drugie, to ja bym w ogóle, bo widziałem jakieś zajebiste pochwały dla aktora, który odgrywa Hala Jordana, ja bym powiedział, że ten Hal Jordan to jest typ, który ma więcej szczęścia niż rozumu ogólnie rzecz biorąc i on częściej wpada na kogoś mając przeczucie niż będąc absolutnie pewnym tego, co robi. Ale to jest, nie wiem, moje zdanie po prostu.
Ogólnie wiesz, ja nie mam problem z odegraniem, znaczy troszeczkę mam, ale troszeczkę nie mam, bo to jest dobrze odegrane, ale z drugiej strony to nie jest do końca Hal Jordan. On jest tutaj bardzo taki cyniczny.
No to też nie jest moim Halem Jordanem. To jest cyniczny, zmęczony życiem typ, który tam zbliża się do, nie wiem, do 60 może, tak bym powiedział. No jest siwy, albo przypruszony taki dość. Widać, że mu się niekoniecznie chce. On to już chyba robi pod publiczkę głównie, albo w sumie nie wiem dla kogo tak naprawdę, ale no to nie jest ten Hal Jordan, którego ja kojarzę z komiksów.
Plus, wiesz, jakby on to robi już od dłuższego czasu tutaj na tej ziemi, co jakby jest pierwszą zieloną latarnią w ogóle.
Tak, ja to rozumiem.
A najbardziej
mnie
wkurza, że pokazują już pewne rzeczy z przyszłości, czyli teraźniejszości, bo to się niby dzieje w przeszłości, 10 lat.
No na dwóch płaszczyznach, no bo ogólnie serial się dzieje w 2016, ale potem są przebitki do 2026, do tego momentu. Poza tym też potwierdzono, że aktor grający Johna Stewarta to ogólnie wróci jako John Stewart w Supermanie drugim w przyszłym roku.
Wiesz, to nie podoba mi się to, że w sumie co robią z Halem Jordanem na końcu tego pierwszego odcinka jest takie naprawdę takie...
No, w sensie powiem ci, działa mi to strasznie na nerwy, bo to nie jest tak, że była tylko jedna ludzka latarnia, bo było ich kilku, nawet bardzo kilku. A w ostatnich latach to w ogóle bardzo, bardzo kilku. Okej.
No powiem tak, mały spoiler, ale powiem tak. Pozbywanie się bohatera, którego dopiero wprowadziłeś, jest moim zdaniem słabe. Jeżeli to jest jeden z głównych bohaterów.
Nie wiem, jak mam odczuwać do tego typa jakiekolwiek w sumie emocje, bo na ten moment to mi lata koło dupy, bo go mam tak niewiele. Że dawanie mi takiego zabiegu, jaki był na koniec pierwszego odcinka, to w sumie nie odczuwam za wiele, tak powiem. O.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam na razie mieszane uczucia. Mam nadzieję, że mnie ten serial zaskoczy pozytywnie w ostatecznym rozrachunku, bo autentycznie uważam, że ma dobrą reżyserię, dobrą grę aktorską. Klimat ma jakiś. Wygląda lepiej niż niektóre inne rzeczy, które widzieliśmy od DC w ostatnim czasie, więc ma plusy. Pytanie, czy oni tego nie zepsują na koniec, bo to jest, ja mam złe przeczucia po prostu. Nie dlatego, że ja widzę coś, że coś konkretnie będzie w tym kierunku, że na pewno coś się złego wydarzy, ale po prostu mam złe przeczucia patrząc na to, jak zazwyczaj ostatnio robią te seriale i jakie mają pomysły. Zobaczymy. Mam
to
nadzieję,
prawda,
że się rozczaruję pozytywnie w tej kwestii. Bo nie powiem, że ten serial mi się kompletnie nie podoba.
Nie.
Jakby ma fajne elementy, jest, jak mówię, dialogi dobrze napisane, dobrze zagrane, dobrze wyreżyserowane, tylko nie będzie to miało znaczenia, jeżeli oni to zepsują fabularnie. Tyle w temacie.
No, dokładnie.
Dobrze, to przejdźmy do innych rzeczy z DC, do już jakby wieści naszych tutaj, newsów wszystkich. I jak się okazuje, tam DC też nie ma się za dobrze, jeżeli chodzi o pieniążki i trochę rzeczy musieli skasować. Tym razem serial Waller, który był o Amandzie Waller, która ten Task Force X zarządzała, czy nawet to komando potworne, to ona jest ze wszystkim powiązana tak w rzeczywistości. Jest szefem wszystkich szefów w rzeczywistości troszeczkę w DC, jeżeli chodzi o rządowe organizacje. To skasowali. No trochę mnie dziwi, że to... Wiesz, mnie trochę dziwi, że biorą w ogóle takie jakieś poboczne rzeczy zamiast dużych marek realizować. No i też Paradise Lost, które zielonego pojęcia nie mam, co to jest. Nie sprawdziłem wcześniej.
Ja też nie wiem.
Nie mam zielonego pojęcia, co to takiego, ale nie będzie. No, tego nie będzie. Wiesz, to już jest któryś z kolei projekt, który gdzieś tam w tym DC kasują, bo tak, Booster Golda skasowali. Golden Monsters też jakby gdzieś tam, to by ogólnie miała być nazwa tej fazy całego tego. Miał być chyba też jakiś serial z tym związany, też został skasowany. Na razie mamy tak, latarnie i to koszmarne komando, które istnieje, ale tak, koszmarne komando było słabe w rzeczywistości.
Było koszmarne.
Było bardzo słabe. Mieliśmy, wiesz, Supergirl, które też było słabe. Superman był okej. Jakby to nie było jakieś nie wiadomo jakie wspaniałe, ale było dobrym startem, powiedziałbym tak. I wiesz, i teraz jest kwestia taka, że już są, wiesz, praktycznie od samego początku, kiedy była informacja o fuzji z Paramountem, to że w sumie Gunn wyleci. I wiesz, jeżeli dalej będzie to tak, wiesz, w tym kierunku szło, no to mnie kompletnie nie zdziwi, jeżeli on wyleci, bo nie będzie po prostu powodu, dla którego go trzymać. Po raz kolejny DC zrobi po prostu reset w rzeczywistości, jeżeli tak dalej pójdzie. Bo nie będzie po prostu co tutaj zachowywać, bo moim zdaniem niektóre już w tej chwili na tym etapie niektóre decyzje co do uniwersum są złe. Bo na przykład, wiesz, mi się wcale nie podobało to, że ci rodzice Supermana w sobie są ci, wiesz, kryptoniańscy są słabi. Jakby, że o, przysłaliśmy, żebyś sobie zrobił harem. To mi się strasznie nie podobało i oni tego nie odkręcili, tylko przy tym obstają, że to jest prawidłowe tłumaczenie. O, właśnie, jeszcze ten drugi sezon Peacemakera się też stoczył i był słaby.
Tak, tam wprowadzili tą Ziemię X.
Tak, Ziemię X wprowadzili, ale w sumie później na końcu było, o, mamy...
I potem jeszcze jakąś Ziemię wprowadzili ogólnie, gdzie go zamknęli i teraz ma się to rozwiązać nie w jakimś serialu, tylko w jakimś tam filmie, na jakimś etapie tego uniwersum. I ja w sensie nie, że teraz będę cisnął po wszystkim, co DC wydaje, bo nie, oni też mieli dobre rzeczy. Ten Superman był okej. Okay. Może nie był jakiś większy niż okej, ale był okej. Okay. No, ale do czego nawiązuje to do tego, że teraz mamy otwieranych 3 miliardy wątków i w sumie nie wiem, w którą stronę to ma pójść, bo jest Superman, jest Supergirl, jest ten Peacemaker, są te latarnie, jest to Creature Commando i w sumie każdy idzie w swoją stronę. Ja tu nie widzę jakiegoś zahaczenia i teraz, żeby nie było, że będę wycierał sobie mordy Marvelem, bo nie.
Bo też, aczkolwiek bo też nie robią, nie zawsze robią dobre.
Żeby,
no.
Nie, w sensie, bo w tej pierwszej fazie faktycznie był ten Thanos, ale żeby nie było, że teraz będę wychwalał, bo ten Thanos był trochę dorzucony w pewnym momencie na szybko, żeby gdzieś tam to ze sobą połączyć, dopiero to się pod koniec zaczęło fajniej kleić. To powiedzmy, że tutaj na razie nie widzę... W przypadku tego DC jakiegokolwiek połączenia, ale no nie wiem, mówię, ja może nie jestem specjalnie kompetentny w kwestii tego uniwersum, więc potrzebuję kogoś, kto mi powie, że ja czegoś po prostu nie widzę i te rzeczy tam są, więc proszę mi to gdzieś tam zaznaczyć, wyjaśnić, będzie mi bardzo miło, naprawdę.
Pamiętajmy też, że tam był jeszcze o jednej jakiejś tam, o The Authority bodajże, takiej grupie miał być też serial jakiś, który też został gdzieś skasowany po drodze. I to też była jakaś mała rzecz, która była poboczna, a nie jakaś wielka marka DC. Więc mnie najbardziej denerwuje to, że oni w sumie zajmują się pierdołami troszeczkę, zanim jakby wejdą w jakieś poważne rzeczy w DC. Wiesz, na razie nie mamy ani żadnej informacji o tym, co z Batmanem zrobią w tej wersji. W sumie ten Paradise Lost się okazuje, to jakby teraz szybko przeszukałem, to miał być o Temiskerze, czyli o Amazonkach. Serial?
No ja wiem. O, właśnie, tak, rację, masz rację, tak.
I wiesz, i tak w sumie zajmują się, wiesz, dostajemy film o Clayface'ie, który jest w sumie też jakąś poboczną postacią w Batmanie.
To jest jakiś Elseworld chyba będzie ogólnie
rzecz biorąc. Nie wiem, ale to jest, wiesz, bo nie, to ma być ten sam, w tym samym świecie siedzieć co zwykłe DC, co cała reszta.
Okay.
Przecież tam ten Clayface to jest niby ten Clayface, co był w Potwornym Komando i co mnie rozwala, wiesz, jakby wygląda, jakby miał inny charakter w ogóle, patrząc na ten, bo potworne komando było bardzo, wiesz, komediowe w rzeczywistości, więc...
Nie wiem, kwadrat, nie działa mi to, bo mam tutaj filmy w różnych, czy seriale i filmy w różnych konwencjach i ja rozumiem jakiś tam sznyt reżyserski, to jest okej, jak reżyser ma swój sznyt, ale nie działa mi to w kontekście estetyki, i w kontekście stylistyki, bo te filmy powinny trzymać jakiś, jak to powiedzieć, jeden ton, tak mi się wydaje, i powinny po prostu jeden powinien być podbudową pod drugi, że wiesz, one powinny być ogniwami mostu, jeśli mogę się posłużyć taką metaforą. Każdy film powinien być kolejnym ogniwem mostu i ten most powinien być budowany równomiernie, żeby coś z tego fajnego wyszło. Tutaj mam, każdy film jest o czymś kompletnie innym, nic się to nie łączy ze sobą, każdy wygląda inaczej, brzmi inaczej, jest niezwiązany jeden z drugim. Może jedyny wyjątek to jest faktycznie Supergirl i Superman, chociaż to Supergirl to jest z tym Supermanem tak połączona trochę patykami, śliną i na szybko ogólnie rzecz
biorąc. To jest takie na takiej zasadzie. Po co mieć uniwersum, jak nie korzystasz z tego, że masz uniwersum i wszystko jest... Nie, do niczego nie prowadzi troszeczkę w tej chwili.
I jeszcze jedna rzecz, tutaj faktycznie wytrę sobie mordę Marvelem. O filmach Marvela, przynajmniej w ostatnim czasie, to można powiedzieć wiele różnych rzeczy, żeby nie było, nie będę też super chwalił, chociaż w ostatnim roku było naprawdę dobrze, to oni robią zajebiście dobrze jedną rzecz. Jak wprowadzają te postaci, to te origin story zazwyczaj mają kupę sensu. To tutaj DC robi to tak średniutko, naprawdę.
Znaczy DC ma w tej chwili problem, że tak jakby nie czuje, żeby oni mieli jakiś plan na to, tylko takie 1001 rzeczy, które próbujemy zacząć i za każdy i robimy ten sam błąd za każdym razem, bo zamiast zrobić o jednej postaci wprowadzić po prostu, od razu wrzucamy
to
całe drużyny.
Grupę, tak. Bez kitu. Męczy mnie to na maksa i myślałem, że Gunn będzie to rozumiał po klapie uniwersum Snydera. To tego ewidentnie nie rozumie, albo nie wiem, może taki jest plan. I ja jego nie rozumiem.
To jest, wiesz, na skróty. Droga na skróty, która nie prowadzi nas nigdzie w rzeczywistości.
No bo to jest gonienie Marvela, no to mówię, to jest gonienie Marvela, no bo oni mają Avengers, już mają Thunderbolts, albo jak wojesz The New Avengers, już mają Fantastyczną Czwórkę, za 2 lata będzie X-Men w pełni, a DC ma nic.
I najlepsze, że najlepiej działały te filmy, które były poza tym uniwersum, czyli ten Batman, czy serial o Pingwinie, który był też poza uniwersum, po prostu robił o sobie samym i nie było tam nawiązań do 1001 rzeczy, było raczej skoncentrowanie się tylko na postaci jednej głównej i to działało, a kiedy wychodzimy do tego szerszego uniwersum, to dostajesz po prostu paraliż analityczny i dostajesz wszystko naraz. Troszeczkę.
Nie, dalej męczy mnie, że nie jest wybrany Batman, nie jest wybrany Robin i ja rozumiem, te filmy nie są może już teraz robione, tak, ale za jakiś czas będą, więc myślę, że można byłoby się z tym troszeczkę pospieszyć. Ludzie też zresztą czekają. A ja tak sobie siedzę i to oglądam i tak sobie myślę, kurde, śmiesznie było, jakby się okazało, że przerzucą tego Pattinsonowego Batmana od Reevesa z tego jego Elseworldu do tego głównego kanonu filmowego DC, bo nie wiem, nie będzie czasu na wybór nowego aktora, to zrobimy mu przerzut na przykład.
No, wiesz, ogólnie to jest takie budowanie domu bez postawienia fundamentu w tej chwili.
Trochę tak.
No i wiesz, jakby
tak.
Zobaczymy, co z tym wyjdzie, ale jakby, no... Jakby mam wrażenie, że hype był na początku większy, jak nic nie było, niż w tej chwili, kiedy już widzimy pewne efekty.
To znaczy, wiesz, ja to zawsze mówię, że łatwo jest składać obietnice bez pokrycia, ogólnie rzecz biorąc.
Tym bardziej, że wiesz, że jak Marvel budował swoje uniwersum, to nie budował swojego uniwersum, to uniwersum wyszło przez przypadek, bo oni wrzucili z jedną czy dwie sceny na koniec, a w rzeczywistości w planach nie mieli tego, że to będą Avengersi, czy będzie jakiś wielki zły, tylko było zróbmy pierwszy dobry film i później zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie, nie? Tutaj masz podbudowę od samego początku pod wielkie uniwersum, tylko że w sumie tej podbudowy nie widzę, bo mówię, każdy projekt idzie w swoją własną solową stronę i tym se będzie, to se będzie.
I zwróć uwagę, że to najsłabsza ta faza Marvela, która też jakby podobny sposób działała troszeczkę, że nie jakby te postacie po prostu wtłaczamy już w istniejącą rzecz i one nie działają same w sobie i bardzo często w rzeczywistości bierzemy inną postać, żeby podeprzeć naszą postać w nowym filmie, bo tak się działo w Marvelu, tym czwartej fazie, tam zaraz po tym, wiesz, wielkim złym, po zakończeniu Infinity Saga.
No, po
tak,
Thanosie.
Po Thanosie. I wiesz, i mamy... I mieliśmy podobną bardzo sytuację i widać, że to po prostu nie działa, że musisz po prostu był koniec, to teraz trzeba od nowa zacząć to budować i nie da się po prostu wziąć Supermana i przy pomocy Supermana wypromować x tam postaci jakichś, co nie? Że po prostu to nie działa w formie filmowej, bo masz za dużo rzeczy w jednym filmie. I tutaj DC robi dokładnie te same problemy, jakby pokazuje po prostu, że tak się nie da i powinno się to na pojedynczych filmach budować, które będą po prostu bardzo dobre. Dobrze. Myślę, że już zapętlamy się tutaj troszeczkę i przejdziemy dalej.
Tak myślę.
Tak, i wiesz co, dalej to jest w sumie powtórka z poprzedniego podcastu, gdzie mówiliśmy, Dave Bautista będzie ten, jakby rozmawiał ten o byciu Kratosem.
No to już, już jest potwierdzone, że będzie nowym Kratosem. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć, oprócz faktu, że nie za bardzo podoba mi się ten casting. To znaczy nie, że on jest złym aktorem, nawet nie, że nie pasuje. No, on pasuje, tylko wydaje mi się, że on jest tak znany, że ja nie będę widział w tym Kratosa, tylko będę widział Dave'a Bautista, ewentualnie Draxa Niszczyciela ze Strażników Galaktyki. Kolejna sprawa, koleś ostatnio bardzo mocno schudł. Ja nie wiem, czy to jest zdrowotnie, czy może planowane, czy może nie.
On nie bo on powiedział, wiesz, bo żeby utrzymywać taką wysoką masę mięśniową, to trzeba non-stop, tak jak już rozmawialiśmy o tych dietach, że wpierdzielasz kurczaka i praktycznie non-stop siedzisz na siłowni. Co?
No ja wiem, tam są 2-3 kurczaki dziennie ogólnie, siłownia non-stop, treningi po 8-10 godzin dziennie.
I to nie jest zdrowe, to nie jest zdrowe przede wszystkim też, wiesz, jakby, bo białeczka, to wiesz, też niszczy organy wewnętrzne, to nie jest takie, że to bez jakby żadnych później nie odbija się jakoś na zdrowiu. Zdrowie jest po prostu jeść normalnie, jeść nie tak dużo przede wszystkim, bo naprawdę musisz dużo na się nawpierdzielać, żeby utrzymać taką masę mięśniową.
Słuchajcie, no ja nie jestem żadnym dietetykiem ani lekarzem, więc też nie będę z siebie robił jakiegoś speca, ale...
No ale wiesz, no jak czytasz o tym, to zazwyczaj tak jest podawane, że wiesz, wpierdzielają jakieś tam tyle białeczka, że to jest po prostu aż przerażające.
Plus widziałem ostatnio zdjęcie typa, takie całkiem w miarę nowe. Nie wiem, może to jest kwestia oświetlenia i tego, że tam był trochę płócień, ale koleś trochę wygląda jak zombie bez bycia zombie tak naprawdę.
Znaczy jest blady i ten... I chudy jest, naprawdę, teraz jest naprawdę Bautista, chudy jest. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, czy mu się uda szybciutko jakby tą masę narobić, czy może będzie takim chudym Kratosem. Co w sumie wychodzi...
Chudos Kratos.
Chudos Kratos był w sumie jak patrzysz na pierwsze gry oryginalne, to on był taki szczupły, co nie? Troszeczkę.
No to znaczy, no na pewno był bardziej...
Wyżyłowany, taki komiksowy był.
Bardziej smukły niż taki dopakowany jakby w tych dwóch ostatnich częściach, o tak bym powiedział.
Tak, gdzie Tatos Kratos jest już taki bardziej tatuś, wiesz, taki bardziej wolny i mniej
tak,
w rodzaju
no, to prawda.
Skacze 20 metrów w górę, żeby zabić Minotaura i obciąć mu głowę.
Mniej więcej.
Bo one były
tak,
bardziej na realizm stawiały niż na taką komiksową troszeczkę stylistykę, jak to było w przypadku pierwszych trzech gier. No i tak, no i mamy tego Kratosa, zobaczymy, co z tego wyjdzie, będzie kręcone wszystko od nowa, wiesz, no jakby jest jak jest, no, to jest śmieszne, bo tą decyzję troszeczkę się wszyscy spodziewali na początku, że to Bautista będzie grał, albo że będzie w tym, będzie po prostu Markusem Phoenixem w Gears of War,
a przecież to już mówiliśmy o tym,
że w sumie on nawet mówił, że bardzo chciałby, bo to akurat do niego bardzo pasuje i ta rola by akurat bardzo do niego pasowała. No owszem. Wiesz, jakby on też moim zdaniem byłby lepszym tym, jeżeli miałby być w DC, to on by lepiej się sprawdził jako ten Metamorfo. W przypadku Bautisty, bo on też bardziej przypomina Bautistę Metamorfo w komiksach niż to, co dostaliśmy w tym.
Trochę w sumie
więc
tak.
Jest, jakby są...
Poza tym daliby mu charakteryzację,
tak.
Byś tam nawet
tak,
nie czepił.
Tak, ale jakby jeżeli chodzi o pewne wersje, to akurat Bautista byłby bardzo dobrze pasujący
jedyne,
do tej postaci.
Jedyna chyba rola, w której obecnie widzę Bautistę w DC, to może Bizarro, z tego względu, że koleś no, wygląda teraz tak, a nie inaczej.
Też. No, ale to wiesz, Bizarro będzie po prostu po prostu bliźniakiem Supermana, tylko że pomalowanym na biało.
I dziwnym, takim dziwnym wytrzeszczem i dziwną japą po prostu.
Więc masz, wiesz, możesz zaoszczędzić, bo bierzesz tego samego aktora do dwóch ról w rzeczywistości.
Albo dać mu podwójną pensję.
A nie, raczej tam, wiesz, dostajesz procent większy po prostu.
Gdyby to był Downey Junior, to już trzeba byłoby płacić mu podwójnie.
No tak. Dobrze, jeszcze cały czas mam wrażenie, że Downey Jr. w rzeczywistości zrobi aha, daliście się nabrać, ja jednak jestem Iron Manem w tym filmie. Że wszyscy wracają, to ja też wracam. Dobrze.
No wiesz, co też wraca?
Ali G wraca! Jakby coś w rodzaju, co? Dlaczego? Po tylu latach, jakby mieliśmy już Boratów.
Nie wiem.
Boraty chyba mieliśmy 3 już, czy 2, nie wiem, już tracę rachubę. Ale Sacha Baron Cohen stwierdził, że wiecie co, na dzisiejsze czasy to jest potrzebny nam Ali G, będzie nowy Ali G. gdzie ja już kompletnie nie pamiętam, o czym poprzedni film, ale pamiętam, że był bardzo głupi. To jakby w pamięci zostaje, to wiesz, to nasionko.
Był.
To był głupi film o dziejący się w Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam. O właśnie takim, wiesz, brytolu imigrancie.
Gangi uliczne i w ogóle.
Tak, tak. I rapowanie.
Wiesz, powiem ci tak, jak miałem 13 lat, to było to śmieszne, a potem zrobiłem rewatch mając 26, czy tam trochę więcej w tych okolicach i się nie śmiałem
w ogóle.
Był cringe,
był cringe.
Ale
no
był cringe na maksa. Ja wiem, że teraz się wyciąga wszystkie znane, mniej znane, nawet nieznane i zakurzone marki z szuflady, no bo wiadomo, lepiej zrobić coś, co ludzie chociaż minimalnie kojarzą, co nie będzie absolutnym ryzykiem robienia czegoś od zera, niż faktycznie stworzenie jakiejś nowej marki, no bo w sumie to po co, prawda? Lubię Sacha Barona Cohena.
Wiesz co, to jest przede wszystkim, jak się go słucha?
To jest bardzo dobry aktor, on nawet zabłyszczał w tych, nie wiem, 2 minutach, które dostał w Ironheart jako Mephisto, bo koleś błyszczał po prostu. Ale może weźmy kolesia, przestańmy po prostu w durne role wsadzać, naprawdę.
Najlepsze, że jak go masz na wywiadach i kiedy z nim po prostu, wiesz, są jakieś inne rzeczy, które robi.
To jest bardzo elokwentny facet w ogóle, naprawdę.
Tak, to jest facet, który wie, to widać, że on jest inteligentny, on, wiesz, tą parodię robi też jakby, wiesz, to są głupie rzeczy, ale on to robi dlatego, że po prostu kulturalnie, akurat do kultury akurat obecnej często te rzeczy, które on robi, pasują. One są takie bardzo na czasie.
Ja się bardzo boję jednej rzeczy w związku z tym człowiekiem, bo on mi się kojarzy miejscami z Jimem Carreyem. Wiesz, Jim Carrey to był koleś, który próbował przez wiele lat wszystkich uszczęśliwić, żeby wszyscy byli szczęśliwi w ogóle, po czym okazało się, że koleś jest w tak głębokiej depresji, że z nich chyba nie wyjdzie nigdy.
Wiesz co, ja po prostu życzę mu wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o projekty. Mówię, wywiady z nim są też bardzo fajne. Mam nadzieję, że też jakąś poważną rolę gdzieś tam zahaczy i nie będzie tylko i wyłącznie Boratem, Ali G, czy właśnie tym dyktatorem, bo też był dyktatorem. Coś więcej niż tylko to. Tym bardziej, że no mówię, to te rzeczy w pewnym momencie się trochę źle starzeją. Troszeczkę. No ale nic. Wiesz, co jeszcze wraca? To, co się spodziewałeś, że nie wróci. I co mówiłeś, nie ma możliwości. Tak. I wraca z Nicolasem Cage'em. W pełni.
Akurat ja bym chciał, żeby to wróciło. Ja mówiłem, że ja jestem chętny na powrót tej marki, bo ta marka została zaorana chyba, kurde, ze 20 lat temu.
I trochę moim zdaniem przedwcześnie, bo pierwszy film był dużym sukcesem finansowym, drugi film był większym sukcesem finansowym, co się czasami nie zdarza tak często.
Tak, a potem dostaliśmy, sorry za słownictwo, dostaliśmy absolutnie chujowy serial, który ze Skarbem Narodu, co miał chyba wspólne tylko tytuł, no i tam się pojawiała jeszcze jedna postać z tych oryginalnych filmów i to w sumie tyle.
Tym bardziej, że przez lata Nicolas Cage zawsze mówił, że on byłby chętny na kolejny, tylko mam wrażenie, że pałeczka była po stronie Disneya, który, bo wiesz, Cage jest trochę kontrowersyjny pod tym względem, że miał te długi, że wiesz, masz też różne śmieszne poglądy.
Ja, no właśnie, chciałem powiedzieć, że ja rozumiem, że to mogło też być takie może mało opłacane dla Disneya pod tym względem, że nigdy nie wiedziałeś, co Cage zrobi na przykład, albo powie.
Tak, 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 tak. I wiesz, i oni trochę, i w pewnym momencie, i wiesz, to umarło tam gdzieś w 2015 roku gdzieś, w tym okresie, kiedy ten największy...
Ja myślę, że wcześniej nawet. Musimy sprawdzić, kiedy był ten drugi film, ale ogólnie to umarło nawet wcześniej. I przez lata ta marka leżała, się kurzyła i stała odłogiem i nagle ktoś w Disney stwierdził, dobra, kurde, w sumie mamy, to robimy i okej, aczkolwiek biorąc pod uwagę, ile Cage ma lat, to biorę realnie pod uwagę fakt, że w tym filmie będziemy mieć przekazanie pałeczki jakiemuś młodszemu aktorowi po prostu.
No, wiadomo, ale wiesz, wciąż przynajmniej jeden film to jest więcej jak nic, co nie? Troszeczkę.
No tak, oczywiście, że tak. Ja myślę, że to... Myślę, że sobie Disney zdał sprawę z tego, że skończył mi się Indiana Jones, więc trzeba zrobić nowego Indiana Jonesa.
No i myślę, że to był, wiesz, bo ten Skarb Narodu powstawał w momencie, kiedy oni ten deal z Disneyem, wiesz, dokończali troszeczkę. I w momencie, kiedy to się wszystko zamknęło i dostaliśmy Indiana Jonesa, to my nie potrzebujemy już Nicolasa Cage'a ze Skarbem Narodów. A zrobili 2 filmy z Indianem Jonesem w tym czasie i one oba były raczej takie... niezbyt dobrze odebrane.
Tym bardziej jak się okazało, że nikt nie chce oglądać nikogo innego w roli Indiany Jonesa niż Harrisona Forda, bo
Tak.
tam przecież w tej kryształowej czaszce była próba wrzucenia Shia LaBeoufa i oddania mu pałeczki, to się okazało, że ludzie tego nie chcą, więc ten...
Podobnie w kolejnym filmie też była próba przekazania pałeczki dla tej aktorki tam, która była jakby też.
I to też niekoniecznie pykło, chociaż film był lepszy, żeby nie było, był lepszy. Chociaż wydaje mi się, że już więcej żadnego Indiana Jonesa z Fordem nie dostaniemy. Bardziej podejrzewam, że dostaniemy... Nie, podejrzewam, że bardziej i prędzej dostaniemy kolejne podejście do tego serialu o młodym Indianie Jonesie, gdzie on był tam dzieciakiem i nastolatkiem i młodym dorosłym na różnych etapach swojego życia. To już bardziej i myślę, że to ten nowy Skarb Narodów to jest trochę badanie gruntu i pod to przy okazji. Ale to jest oczywiście jakieś tam moje pierdololo, że tak powiem. Zobaczymy, ile się z tego
sprawdzi.
Wiesz, mi
troszeczkę przede wszystkim brakuje tego typu kina i wolałbym, żeby oni nowe rzeczy robili, niż, wiesz, tych aktorów wyciągali z lamusa
znaczy,
troszeczkę.
No, nie ma w ogóle kina nowej przygody. Ostatnim filmem kina nowej przygody tak naprawdę to byli Strażnicy Galaktyki i od tego czasu nie mamy niczego w sumie tak naprawdę.
I wiesz, w rzeczywistości też jest kwestia taka, że nawet widzisz, o, mumie próbują wyciągnąć z lamusa.
Ale ta mumia będzie kompletnie
tak,
inna.
Tak, ale wiesz, ale
przecież
próbują tą mumię z lamusa wyciągnąć też dlatego, że to była marka, która zrobiła naprawdę dużo pieniędzy i ludziom dobrze wspominają, gdzie czują do niej nostalgię. Ale autentycznie, przydałoby się coś zupełnie nowego. Wiesz, w rzeczywistości moim zdaniem nawet ten Uncharted nie był taki najgorszy, tylko że no, to była średnia adaptacja.
To znaczy, Uncharted nie był może inaczej, Uncharted nie był najgorszym filmem, bo jest znacznie większa część filmów opartych na grach, które są o wiele, wiele gorsze.
Ale to jako adaptacja nie działało jako adaptacja po prostu, tylko i wyłącznie tyle.
To znaczy tak, Mark Wahlberg jako mentor Toma Hollanda wyglądał bardzo, bardzo giereczkowo, szczególnie pod koniec, jak już mu tego wąsa dali. Z kolei Tom Holland w ogóle nie wygląda
nie
jak
wygląda.
Nathan Drake, proszę mnie wprowadzić z błędu, wygląda jak Peter Parker, po prostu w białym podkoszulku. No ale wiadomo...
Nie, bo on tylko ma bardzo wąski jakby zasięg, jeżeli chodzi o aktorstwo i on jest tym Peter Parkerem i niczym więcej, no.
Nie, no nie, ja wiem i on potrzebuje tych ról takich... śmieszkowo-akcyjniakowych, takich właśnie typu Peter Parker, Nathan Drake. Ja to rozumiem, okej. Okay. Więc nie będę się czepiał, ktoś to musi grać. Wiadomo, że najlepszym Nathanem Drake'iem to w swoim piku byłby Nathan Fillion, no ale niestety koleś się zestarzał, że już nigdy nie będzie.
No.
Więc zobaczymy, może po tym nowym Skarbie Narodów też dostaniemy kolejny Uncharted, chociaż to już Sony, a nie Disney, ale no zobaczymy.
Przejdźmy do części animowanej. W anime Melinie jedną rzecz chciałem tylko króciutko omówić.
Ja sobie darowałem to, co chcesz omówić.
Nie dziwię ci się, bo pierwszy sezon nie był jakiś wybitny, tego Batmana The Cape Crusader.
Nie, tam była masa głupot, przy których ja waliłem sobie facepalm i nie rozumiałem tego. I cieszę się, że nie muszę drugiego przerabiać, bo widziałem masę naprawdę opinii hardkorowych.
Pierwszy nie był genialny, drugi jest jeszcze gorszy. Problem, to jest problem całego serialu. On ma wersję postaci z DC, jakby tych, które Batman, ich wrogów Batmana, ale te wersje są zawsze gorsze niż to, co już widzieliśmy do tej pory. Kiedy człowiek zagadka nie robi zagadek, tylko jest gangsterem, który rozwala witryny sklepowe i od tego ma ten... I od tego ma swój przydomek, bo to po angielsku po prostu zgadza się, co nie? Że jest Riddlerem, czyli Riddles the Shops, czyli tam po prostu witryny rozwala.
No po prostu powiedz, że było
nie,
słabe.
Nie, to bardzo słabe jest. Jakby jedyne, co jest w miarę dobre, to jest wersja Poison Ivy, ale ona też nie jest na tyle dużo, jakby nie jest lepsza niż to, co do tej pory dostawaliśmy. Joker jest w ogóle... Joker jest bez sensu w tym serialu. Jest...
Wierzę.
On jest w ogóle, ma niemiecki akcent. Jedyne...
No i co ja mam ci mądrego powiedzieć?
Jakby przez większość jest nieśmieszny, nie robi żartów, tylko i wyłącznie planuje coś. I w sumie jest przez większość sezonu, pojawia się na końcu i tyle. Jakby to jakby nie łączy się w nic sensownego ten sezon cały, moim zdaniem. Klimat jest ogólnie fajny, jeżeli chodzi o pomysł. Co nie, jakby o lata 40. Jakby. Tylko że w rzeczywistości bardzo podobną stylizację mieliśmy w The Animated Series, w oryginalnym serialu przed laty. I to nie jest aż tak nowe w rzeczywistości. Gruby Alfred, okej, okay, jakby już drugi sezon mamy grubego Alfreda, który jest w sumie dobrym Alfredem, ale nic poza tym, jakby brakuje w tym serialu jakiejś iskry. On jest po prostu nudny. To jest cały sezon mało interesujących historyjek, w których Batman jest na drugim planie i w którym Batman w sumie nie rozwiązuje żadnych problemów i detektywami są wszyscy, tylko nie Batman. Batman tylko lata od miejsca do miejsca i jest świadkiem po prostu rzeczy, które się dzieją troszeczkę w tym serialu.
No, mniej więcej.
Więc,
mniej więcej tak.
Wiesz, jakby i w drugim sezonie jest po prostu więcej nudy, mniej Batmana jeszcze, jakby niby więcej Batmana, ale mniej Batmana, który coś robi. Masa jakby durnych pomysłów. Jakby animacja też nie jest aż tak dobra. Mówię, stary Batman The Animated Series miejscami jest dużo lepiej animowany niż to. Jedyne, co fajnie wygląda, to są te takie, wiesz, stylizowane na filmy noir karty tytułowe. I w sumie ja po prostu mówię wam, darujcie, jeżeli nie oglądaliście, a zamierzaliście, sobie darujcie. To nie jest aż tak jakieś świetne, dobre. Moim zdaniem to jest bardzo, to jest najsłabszy serial o Batmanie, jaki widziałem. Animowany. Autentycznie.
No, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko ogólnie.
A jest, wiesz, ogólnie powiem ci szczerze, wiesz, Batman ma dobre serie animowane zazwyczaj, jakby, powiem szczerze, nawet ten The Batman, który był taki trójwymiarowy, mi się bardzo podobał i bardzo żałowałem, że oni tylko zrobili tylko jeden sezon i to skasowali, czy tam jeden, czy dwa, bo był w miarę fajny, więc to jest najsłabsza wersja Batmana od dłuższego czasu, nie polecam. Teraz na Amazona wchodzi Nightfall w ogóle, jest, tylko nie ma dostępnego dla nas, co nie? Więc VPN-em można obejrzeć. Wiesz, to w ogóle było na Amazonie, a nie na HBO. To jest w ogóle też kwestia, bo wszystkie rzeczy z Batmanem lądują teraz na Amazonie. No.
Dobra, nieistotne. Na co ja czekam, to to, żeby ktoś mi kiedyś dał kolejny sezon Batman Beyond, bo... To była, dla mnie oczywiście, to była najlepsza animacja z Batmanem w ogóle ever, no ale nie.
Definitywnie wersje Batmana to były te wersje właśnie animowane z tego uniwersum animowanego. Ogólnie, wiesz, to są definitywne wersje bohaterów z DC dla wielu osób. Między innymi dla mnie. Ja uważam, że wiesz, że najlepsze wersje całego uniwersum DC to były te animowane, które przecież lata to leciało. Oni autentycznie, wiesz, z tego mogliby garściami wziąć Paula Diniego i niech pisze scenariusze im do filmów, do DC. Ale nie, no, oni tak nie zrobią, bo przecież albo to tylko scenarzysta komiksowy z kreskówek. Ale kurde, ten facet zrobił wam lepsze scenariusze i lepszego Batmana, i lepszego Supermana, i lepszą Ligę Sprawiedliwych. Ludzie, którzy piszą w tej chwili, jakby wiesz, większość komiksów, czy robią rzeczy do filmów, no. Oni nie potrafią naprawdę korzystać z tego, co mają.
To znaczy, to powiedzmy sobie tak, żeby już jakoś mocno nie jeździć w tym temacie, to ja powiem tylko tak, że to, co teraz jest w kwestii jakichś kreskówek superbohaterskich, to kiedyś to było, naprawdę mogę powiedzieć, że kiedyś to było, bo kiedyś był Spider-Man, nawet ten Iron Man był lepszy, a Justice League Unlimited to jest w ogóle top of the top, naprawdę.
I wiesz, do tego stopnia to jest rzecz, którą nie polecam, że ja w zeszłym, wiesz, jak na poprzednim podcaście rozmawialiśmy, to ja miałem to wpisać, ale ja kompletnie o tym zapomniałem. Ja zapomniałem, że ja to oglądałem.
Wierzę.
To jest tak słabe. To jest tak słabe, że nawet, wiesz, jak coś jest kompletnie złe, tak, wiesz, że napisane kompletnie słabo, że się z tego śmiejesz, to przynajmniej o tym pamiętasz. O tym, to mi wyparowało tak z pamięci. Więc Batman, The Caped Crusader, drugi sezon, omijać z daleka, można lepsze rzeczy obejrzeć. Albo sobie w coś pograć.
Big no-no, tak, tak zwane, big no-no.
Tak. Przejdźmy do Gaming Roomu. W The Gaming Roomie kontynuujesz Trails of Mana.
Tak, to znaczy ja tu nie będę jakoś się mocno wypowiadał też, bo no jest trochę sezon ogórkowy, więc nie gram w nic na dużych konsolach.
No to teraz się, wiesz, teraz się zaczyna newsowy ten sezon, jakby, że wszystko... Znaczy, gier nie będzie, bo GTA w niedługo wychodzi, więc wszyscy jakby... Nie wydawajmy.
Znaczy nie, no wrzesień będzie napakowany, październik będzie napakowany, a od listopada jest posłucha, bo wychodzi GTA, w które nie zagram zresztą, bo nie ma fizyka, ale to już nieważne, a druga sprawa, że mnie nie obchodzi. No ale dobra, jeszcze wczoraj przyszło Tak, a jeszcze wczoraj przyszło mi Plague Tale Resonance, czy Resonance a Plague Tale Legacy, czyli to nowe Plague Tale, tylko ze prequelem, ale to sobie ogram w swoim czasie, no bo no jestem typem, który gra w jedną grę w tym samym momencie. Więc najpierw skończę to Trails of Mana, a dopiero potem za to zabiorę. No to jest dalej dobra gra. To jest niby gra z 95, ale to jest... No to jest super. Tu nie mam na co narzekać. Tam jest cały czas coś się dzieje. Jest fajna fabuła. Dużo swobody. Nawet, kurde, można pływać na żółwiu z chorągiewką w skorupie, że fajna rzecz. To jest klasyczny JRPG po prostu. No nie wiem, co mogę tu więcej powiedzieć. Jak ktoś nie próbował, to spróbujcie. Można sobie w to zagrać dzięki kolekcji The Collection of Mana. Na pewno jest na Switcha, wydaje mi się, że na Steamie chyba też jest. No i to chyba tyle. Nie będę tam dłużej czasu zabierał.
To i tyle. Jakby, wiesz, jest remake. Są też jakby wersje tradycyjne, które też można...
Znaczy, remake jest super, żeby nie było. Remake jest absolutnie super, nie mogę się go czepiać. Jeśli naprawdę nie dacie rady ograć klasyka, to warto złapać ten remake z 2020. Jest pięknie wykonany. Absolutnie nie masz tam do czego przyczepić, bo no to jest to samo, tylko po prostu ładniejsze.
Wiesz, przez lata, jakby akurat Square w tym momencie, kiedy robiło te gry, to było na topie po prostu, jeżeli chodzi o...
Na topie, ja wiem, mówiliśmy o tym ostatnio.
Więc jakby wiesz, no, zrobili dużo rzeczy w latach 90. Wiesz, część rzeczy w ogóle nie była wydawana na Zachodzie, to wiesz, utknęło gdzieś tam w Japonii, jeżeli chodzi o niektóre z tych sequeli. Bo to było Seiken Densetsu jako seria oryginalna, co nie?
Tak, tak, to się nazywało Seiken Densetsu, dokładnie tak.
Dobrze, wiesz co, w temacie jakby tego, co graliśmy, ja nie będę tam znowu gadał o Chrono Triggerze, bo to nie ma sensu. Też jakby trochę czasu mam zajętego po prostu robieniem rzeczy teraz różnych, więc też jutro jeszcze będę też nagrywał jedną rzecz, więc to usłyszycie później, na innym zupełnie kanale u kogoś innego, bo mam umówione coś, ale to jest na razie tajemnica, pogadamy później. Na razie trwa Gamescom w Niemczech. I wypływają różne rzeczy.
No w Kolonii, tak.
Nie jesteśmy na bieżąco ogólnie, bo się dzieją. Jest czwartek i każdy coś tam pomalutku. Najwięcej będzie w weekend.
Trochę tego było. No był ten opening night, to tak mnie średnio zainteresowało. Tam była głównie zapowiedź tego Wiedźmina Remastered. Zupełnie niepotrzebnego jak dla mnie. Była zapowiedź... tego dodatku do Wiedźmina i z tej zapowiedzi to wiem, że nie wiem nic w sumie.
No wiesz co, może przejdźmy tak po kolei z tych rzeczy, bo wiesz, trwa sobie, my jesteśmy ten... Było tak, bo ja tutaj zrobiłem, wiesz, troszeczkę tą listę, co nie, tych rzeczy. Jest tam ten Wiedźmin, jest...
No tak.
Tak. Ubisoft postanowił, że zrobi remake, bo Ubisoft nie ma jakby pomysłu, co zrobić z marką Heroes of the Might and Magic, więc robi...
Znaczy nie, no wyszło to Olden Era w Early Accessie, który uważam, że jest całkiem niezły. Ma fajną oprawę graficzną, pikselową, nie ma za dużych wymagań, to można ograć w sumie na całkiem starych sprzętach. Nawet jestem w stanie odpalić to w jakimś tam mniejszym czy większym stopniu na swoim biurowym laptopie, także uważam, że to jest całkiem okej.
Cześć, bo to jeszcze nie wyszło, bo to jeszcze nie jest w wersji takiej pełnej.
No nie, no to jest Early Access ogólnie, oni cały czas nad tym pracują.
I wiesz, i teraz mają to jeszcze nie wydane, a już zapowiedzieli, że wydadzą remake trójki Might and Magic, jakby, że Heroes of Magic... Znaczy, on wygląda dziwnie
ale on
troszeczkę.
Ale nie wygląda dobrze, ten remake na tej zapowiedzi. Wygląda tak plastyjnowo, 3D, jest to kompletnie niepotrzebne. Z tego, co widzę, to w ogóle gracze na całym świecie mają raczej jedno zdanie w tej kwestii, że to jest kompletnie niepotrzebne.
Tym bardziej, że masz Horn of the Abyss, które jest tą jakby tym launcherem.
No właśnie, daj mi powiedzieć, bo w tym samym czasie, jak zapowiedzieli to ten remake Heroesa 3, to tego samego dnia Ubisoft co zrobił, postanowił, że wrzuci oryginalny Heroes 3 w wersji Complete Edition na Steama za 4 dychy i wrzucili też Horn of the Abyss na Steama, można sobie pobrać.
Tylko, że wrzucili tego, ten oryginalną wersję tak, że była że był pusty plik i nie było...
No tak, ja wiem o tym, więc ogólnie Ubisoft doszedł do wniosku, że dobra, to teraz dawać będziemy monetyzować całą markę. Bo teraz jest na to najlepszy moment. W sumie nie wiem dlaczego, ani z jakiego powodu teraz, ale no dobra.
Wiesz co, dla mnie to jest taka kwestia, że trochę kanibalizują sami siebie w tej chwili, bo to są dwie bardzo podobne gry, bazujące na podobnych, wiesz, jakby założeniach i żeby tą nostalgią jednak łupić gracza.
Ja nie wiem, wydaje mi się, że Kurde, wystarczyłoby, żeby tak naprawdę dali w tym klasycznym Hirosie obsługę dzisiejszych rozdzielczości, czyli tam, wiesz, 1920 na przykład.
Ale wiesz, ale właśnie te... Ale ten fanowski, to fanowskie rozszerzenie umożliwia ci masę rzeczy, które robią co nie te rzeczy.
Ja wiem o tym. Nie trzeba mi tego tłumaczyć, bo ja tę grę cały czas mam na dysku. Na wszystkich możliwych komputerach, które posiadam. Tak. Ale nawet nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że Ubisoft gdyby był inteligentny, gdyby ktoś tam był inteligentny w tym zarządzie, to by po prostu podbili rozdzielczość i dali możliwość odpalenia tej gry na nowoczesnych systemach bez kombinowania, bez instalowania na przykład Direct to Play, żeby nie było, nie jest to jakieś męczące, ale trzeba. I tyle, bo ta gra nie wymaga niczego więcej. A oni się, kurde, w tych swoich zarządach dwoją, troją, zastanawiają się, kurde, co tu zrobić? No to zróbmy remake, no to zajebiście, nikt o to nie prosił. Po co to komu?
To jest na takiej zasadzie, próbujesz uszczęśliwić kogoś, kto już jest szczęśliwy. Bo ludzie, którzy grają w Herosa 3 w tej wersji, która jest obecnie, są szczęśliwi, oni potrzebują i po prostu cieszą się z tego, że społeczność rozwija... To dodaje nowe zamki, jakieś tam ułatwienia robi i tak dalej. I w sumie ten remake to jest takie, no cool, ale w sumie nikomu to nie jest potrzebne. Tym bardziej, że wystarczy sobie przypomnieć, jak ostatni raz zrobili wersję HD Herosów 3, to ona była dużo gorsza od tej wersji, którą fani robili.
No, dokładnie. Poza tym ten HD mod, który mamy, ten fanowski, on jest cały czas obsługiwany, cały czas aktualizowany, na bieżąco zresztą. Tam są aktualizacje. Także tutaj naprawdę nie trzeba specjalnie dużo robić, mówię, wystarczyłoby minimalnie podbić rozdzielczość, żeby to wszystko nie było w okienkach malutkich, tylko żeby to było dostosowane do tych ekranów, nawet niech będzie z tych, wiesz, takich tych ultra długich ekranów i naprawdę ludzie by podziękowali i powiedzieli, Ubisoft zajebista robota, naprawdę, kurde, nikt by nie narzekał, a dali jakiś remake niepotrzebny
nikomu. Wiesz, to jest w takiej zasadzie, czy zaraz nie będziecie chcieli pousuwać trójki z różnych, bo jest remake, to teraz pousuwamy wam wersję complete i zaczniemy z nią walczyć w jakiś sposób. O to się ludzie boją.
To znaczy ludzie piszą, że nie będą kupować na Steamie, bo na GOG-u jest zresztą taniej i się zastanawiam, czy zaraz Ubisoft nie będzie walczył z GOG-iem, że proszę mi to wypierdolić, bo nie kalkuluje się ze Steamem
tak.
Na przykład.
Jeszcze jedna rzecz, wiesz, z ciekawych informacji jednak, jeżeli chodzi o ten remake, jest to, że zespół, który nad tym pracuje, ma w sobie... część ludzi z New World Computing, czyli z oryginalnej ekipy, która to robiła.
No tak, rozumiem to.
Co jest, wiesz, zachęcające z drugiej strony. Ma też ludzi, którzy pracowali przy tych rozszerzeniach fanowskich, więc tego zespołu też ma. Więc to jest interesujące, ale wiesz, ja wolałbym, żeby oni faktycznie, wiesz, po prostu... To jest kwestia taka, że Ubisoftowy Heroes of the Might and Magic to jest inny Heroes of the Might and Magic niż oryginalny. Bo oryginalny Heroes of the Might and Magic to jest w rzeczywistości świat science fiction, który po prostu wygląda jak fantasy. Bo anioły są robotami i inne tego typu rzeczy.
Padra, co to ma wspólnego z tym?
Z tym ma wspólnego, że Ubisoftowe rzeczy, które są później w Herosach, mają inny klimat w rzeczywistości i nie śmierdzą tak samo. Rozumiesz, o co chodzi? Że,
no nie bardzo właśnie.
Że patrzysz na to i coś nie gra. Rozumiesz, o co chodzi? Że patrzysz na to, co prezentuje ci Ubisoft i to nie wygląda, ani nie prezentuje się jakoś specjalnie lepiej w tej nowej grafice, ani klimatem nie czujesz tego samego, tylko czujesz coś innego kompletnie. Wiesz, to nie jest powiązane w żaden sposób już z oryginalnym światem Might and Magic, który powstał w latach 90. I wiesz, i oderwanie od tego kompletnie, co nie, powoduje, że to ma inny klimat, inny smak. I jakby, wiesz, nie dziwi mnie to, że Ubisoft nie ma sukcesów takich dużych z nowymi częściami, bo one są dużo bardziej generyczne i są bardziej normalnym fantasy niż to, co było w oryginalnych Herosach w latach 90.
Okej.
I ja uważam, że oni raczej nie będą mieli dużych sukcesów, bo to jest zupełnie coś innego, co oni ci proponują. Oni ci proponują tylko i wyłącznie markę, a nie proponują ci świata i nie proponują ci klimatu, który miały tamte gry troszeczkę w rzeczywistości. Oni tylko mają nalepkę z Heroes, wiesz, jakby z Might and Magic, która nawet nie wiąże się z oryginalnym światem w żaden sposób. No dobrze, idźmy dalej. Bo wiesz, mówiłeś, wspominałeś o tym remake'u Wiedźmina 3. Wiesz, przynajmniej tyle dobrze, remasterze, że dostajesz go za darmo.
Remasterze. Ja wiem, że on jest darmowy i w ogóle, ja wiem. Ja po prostu uważam, że on jest niepotrzebny z tego
że
względu,
ta gra wciąż wygląda dobrze.
Tak, poza tym już był ten jeden next-genowy patch, ta gra cały czas wygląda dobrze i żeby nie było, ja nie płaczę, ja nie narzekam, spoko, niech se będzie, po prostu uważam, że to jest absolutnie niepotrzebne. Ja rozumiem też, że to jest pewnie część kampanii marketingowej dla Wiedźmina 4 i w ogóle, no wszystko spoko, tylko dalej uważam, że to jest niepotrzebne, no ale okej, pomijmy to. Była zapowiedź kolejna, w sensie nowsza, już wideo zapowiedź tego dodatku.
Że pokazali, Songs of the Past. Pokazali jakieś urywki z tego, które nie wiem, wiesz, one pokazują nową grafikę troszeczkę, co nie? Jakby to, jak to zmieniło się.
To znaczy tak, ona tam też pokazuje nowe mechaniki, tam będzie ten łańcuch wiedźmiński i tak dalej, tam mamy też nowe animacje. Wiemy, że na pewno będzie jakiś związek z Jaskrem, no bo to ma się dziać w regionie, który się nazywa Leten, czy w okolicy, która się nazywa Leten, czyli tam, skąd Jaskier pochodzi. Pokazano nawet ten dom rodzinny Jaskra, więc na pewno coś związanego z tym. No spoko, okej, to powiem tak, na remaster nie wracam, na dodatek wrócę i to nie na zasadzie, że znowu przepierdolę 200 godzin w tym Wiedźminie. Nie, ja po prostu wrócę na dodatek, bo ileż można tę samą grę ogrywać po prostu, no i już.
Wiesz, z drugiej strony, wiesz, z takiej pozytywnej moim zdaniem to jest tak, CD Projekt wspiera swoje gry cały czas.
Znaczy, no spoko, to chwali mu się
chwali
to,
im
nie?
Się,
to nie jest
i wiesz,
to samo,
jest też odzyskiwanie po tym fiasku, pierwotnym fiasku Cyberpunka, tej właśnie...
Zaufania, tak. ja wiem, ja się cieszę i to też jest przy okazji przytyk do Rockstara.
Do tych wszystkich firm, które też sprzedają ci remaster, kiedy
tak,
ty już
ja
masz
wiem.
Tą grę i
też...
kupujesz drugi raz po prostu to samo, to CD Projekt ci daje, po prostu trzymaj, możesz sobie zagrać lepszą
wersję. Ja wiem,
wersję.
Tam jest też przytyk do Rockstara ogólnie rzecz biorąc do tej sytuacji z GTA i tak dalej, ale dobra, możemy to pominąć. Jeszcze tylko szybko powiem, co tam było takiego ważnego, to tam Team 17 zapowiedziało, że będzie... remake jedynki ogólnie i nowe Wormsy też, Galactic coś tam, to ma być w ogóle turowe, to mają być te Wormsy.
Wiesz, on ma być przede wszystkim roguelike'iem, z tego co ja rozumiem.
Też. Dalej były nowe materiały wideo z tego nowego Fable, które faktycznie wygląda teraz lepiej i bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie, bo wygląda naprawdę spoko. Wygląda naprawdę dobrze to Fable.
Z Fable jest tak, że w rzeczywistości to jest gra, która miała problem ze stylem. Oni to troszeczkę, wiesz, to jest gra, która moim zdaniem dalej nie jest w stylu starego Fable'a, ale przynajmniej ma jakąś spójność, wygląda w miarę dobrze.
Ja jestem zaciekawiony, bo wygląda bardzo dobrze i jest ten klasyczny brytyjski czarny humor, rajcuje mnie to.
I jeszcze jedna rzecz, Squallu. Pamiętaj, że gameplay wyglądał już dobrze wtedy, tylko bo oni mieli,
to teraz wygląda
mieli po prostu
lepiej.
Słabe teraz zwiastuny inne, czy innych rzeczy, więc...
No
powiem
tak,
może będzie faktycznie fajne. To robią ludzie od wyścigówek w rzeczywistości, co jest dziwne moim zdaniem, bo Microsoft oddelegował tam firmę, którą robiła im Force. Więc okej, dobra, jakby no, zrobili co potrafili, zrobili po swojemu, zobaczymy, mogli to nazwać inaczej w rzeczywistości. Jakby to nie było Fable po prostu, tylko się nazywało jakoś inaczej, to może ludzie by w ogóle nie narzekali.
Możliwe. Była też zapowiedź, znaczy no w końcu gameplay pokazano z gry Warlock Dungeons and Dragons i wygląda naprawdę okej. W sensie to wygląda jak, nie wiem kurde jak mam to powiedzieć, no właśnie tak, jak takie Fable połączone z trochę z Wiedźminem. Ogólnie to jest dużo rzucania mrocznej magii i też jest wybebaszanie przeciwników bronią białą. No fajnie to wygląda, gra się taką alternatywką gotką, czyli tą warlocką tytułową. Jestem zaciekawiony, by wygląda w porząsiu. Dzisiaj były nowe materiały wideo z nowego Tomb Raidera, znaczy z tego Legacy of Atlantis,
tak,
czyli
tak,
z tego
trailer, no.
Pełnego remake'u jedynki, wygląda super. To znaczy, to będzie klasyczny Tomb Raider, tylko z paroma nowymi rzeczami, bo tam dalej będzie bieganie, skakanie, strzelanie, uniki i w ogóle, tylko będzie też przy unikach będzie spowalnienie czasu i tak dalej, to w ogóle będzie wyglądać ładniej. Co tam jeszcze dali? Dali nowy materiał wideo z Valor Mortis. Wygląda całkiem spoko, jak taki, nie wiem jak to nazwać, to jest chyba nazwane jako action Souls-like, z perspektywy pierwszej osoby i z bronią palną w ogóle.
Czyli to w ogóle też jest chyba polska gra, z tego co ja pamiętam.
Tak, też zapowiedziano City Skylines LEGO, czy LEGO City Skylines, czyli City Builder tylko z LEGO.
Tak, cool, tylko że wiesz, jakby z grami z tej serii jest taki problem, że druga od drugiej części to nic nie było skończone i wszystko działało dużo gorzej,
to znaczy,
niż w jedynce.
Nie no, dwójka to jest najnowsza i dwójka jest niegrywalna, bo optymalizacja siada tam.
Tak, i nikt tego nie naprawia już, jakby już bardziej chyba dodatki do jedynki wciąż powstają.
No i to chyba tyle z jakiejś takiej większej zapowiedzi na ten moment. Dzisiaj miała być jakaś jeszcze końcowa forma prezentacji Xboxa. A, jeszcze jedna rzecz. Xbox zapowiedział to Disk to Digital, przynajmniej na razie na Xboxie One i Xboxie Series X.
Tak, to o czym rozmawialiśmy ostatnio.
No to już to zrobiono i jeśli to tak dalej pójdzie, o ile pójdzie, to mam nadzieję, że to też będzie na nowej... Na tym Helixie, na tej nowej konsoli, to wtedy faktycznie, żeby nie było, ja nie jestem chóro optymistyczny, nie otwieram szampana, nie otwieram żadnych innych
napojów
bąbelkowych, ale jeśli faktycznie Xbox i Microsoft poszli w to dalej, to byłoby jak takie fajne, celowe, chamskie, ironiczne włożenie kija w szprychy Sony. Naprawdę. To wtedy...
Co zresztą Sony robiło w przypadku poprzednich konsol ich, gdzie było, to jest, podaje ci dysk, co nie? Z grom, czego w tej chwili
dokładnie,
jest odwrotnie.
Więc teraz, jeśli Xbox z tego z Microsoftem nie skorzystają, to naprawdę to trzeba być debilem, żeby nie dostrzec potencjału tego, ile ludzi rzuci się na tego Helixa w takim wypadku. No ale w dalszym ciągu trzeba pamiętać, że to jest korpo, więc tam się wszystko może odpieprzyć w tej kwestii.
Tak, wiesz co, Microsoft ma taki problem, że oni zmarnowali masę rzeczy. Jakby dokupywali studiów, nic z tym nie zrobili. Pozwalniali część ludzi z tych studiów, w sumie te studia nic nie zrobiły przez ileś tam lat, tylko natracili pieniędzy. W rzeczywistości gier jakby na tego Xboxa specjalnie nie ma jakichś ekskluzywów, które by cię zachęciły do kupna, więc jeżeli jakimś sposobem będą w stanie cię zachęcić zrobić coś innego niż Sony, które w tej chwili w sumie stwierdziło, że jesteśmy monopolistami i możecie nas pocałować w zada, cokolwiek będzie zawsze lepsze niż nic w tej chwili, dosłownie.
No to, no tak, dokładnie. To też tak uważam. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że faktycznie ktoś tam w Microsoftie dojdzie do wniosku, no dobra, no to dajmy w Helixie te płyty, niech sobie będzie to Disk to Digital. Naprawdę gracze się ucieszą. Uwierzcie mi, że to będzie to, czego gracze chcą, bo gracze nie chcą się pozbyć nośników fizycznych. Powiedzmy, że staram się zrozumieć perspektywę korpo, bo na pewno jest taniej wpieprzyć wszystko w cyfrę niż te płyty tłoczyć, ale jest spora rzesza graczy, która tej cyfryzacji takiej pełnej nie
chce.
Wiesz co,
Skull,
ja
jestem w ogóle zdania, że też przedwczesna śmierć tej wersji pudełkowej wynika z tego, że po prostu też mniej rzeczy pudełkowych się wydaje. To jakby nic dziwnego, że sprzedaż pudełkowa spada, jeżeli coraz mniej gier jest, które były single player, po prostu pudełkowe.
Kwadrat. Ja nie chcę, żebyśmy dywagowali bardziej na ten temat, ale ja ci powiem tak, nie mam nic przeciwko cyfrze, na przykład jeśli to będzie jakiś indyk, ale jak to ma być gra AAA za 300 zł, to ja ją chcę mieć na nośniku. Po
Nawet
prostu.
Jeżeli będziesz musiał ściągnąć drugi tyle patcha po premierze, bo to też jest problem. No.
No tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja chcę mieć zesrane pudełko gry, na którą wydaję ciężkie pieniądze. A nie, że ktoś mi powie, to kup se Force za 700 zł teraz, kup se FIFA za 700 zł.
Nie, z tą FIFA też ostatnio było takie, co? Ultra wersja 600, co? Chyba was coś, jakby, wiesz, pamiętam ten moment. Pamiętaj, że jak gry będą tylko cyfrowe, to będą tańsze. Patrzysz i są nie dość, że droższe, to jeszcze dłużej zajmuje ich wykonanie.
Nie mogą dlatego, że i nie będą tańsze, dlatego że firma, która tym zarządza, narzuca marżę wszystkim i wtedy nie masz konkurencji, do której możesz pójść i kupić sobie taniej, tylko zostaje ci jedna opcja i tyle.
Z dobrych wiadomości, to moim zdaniem, firma, która robi tego The Blood of the Dawnwalker sobie narobiła w rzeczywistości...
To jest Rebel Wolves, oni sobie narobili sporo, zacytuję Sepkowskie... Chciałem właśnie zacytować Sepkowskiego, smrody i gówna, bo oni ostatnio powiedzieli, że nie, na konsolach nie będzie 60 FPS-ów, będzie 30 i 40. No to gracze zaczęli płakać łącznie ze mną. Po czym, jak był płacz dwudniowy chyba, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, to nagle okazuje się, że dostaliśmy informację, że nie, słuchajcie, na konsolach jednak będzie 60 FPS, ale tak naprawdę to nie, bo będzie targetowane 60. To znaczy, że gra będzie celować w 60 FPS.
A jak nie będzie miało,
to
nie będzie.
FPS-y będą stabilne. Po prostu będą momenty, gdzie będzie spadać. No, ale będzie celować w 60. Z nadzieją na to, że któryś patch zrobi płynnie. No, to spoko.
Ogólnie wiesz, to jest gra na Unrealu, więc ja się spodziewam, że po prostu jest jak jest. Inna sprawa, że wygląda... To jest takie double A moim zdaniem. To jest taki...
No właśnie chciałem powiedzieć, że ta gra, w sensie, no nie wiem, nie chcę się pastwić, ja wiem, że to jest polska gra, więc teraz ludzie się rzucą, że o kurwa, w ogóle jak ty masz prawo mówić złe rzeczy na polskich deweloperów i na polskie gry, więc nie mówię złych rzeczy, tylko mówię, że ta gra wygląda jak Wiedźmin z 2015, z okresu 2015 i nie jesteśmy w stanie zachować 60 FPS-ów na konsoli, what the fuck w ogóle.
Oglądając gameplaya z tej gry, ja wiem, że ona będzie trochę junk, ale jakby... patrząc na z perspektywy pomysłów, jakie ona ma, to jest spoko. Tylko, że ja jestem świadom tego, że to będzie takie double A, pierwsza gra, która trochę ma więcej ambicji niż pieniędzy na to, żeby je zrealizować.
Ja mam w ogóle wrażenie, że w przypadku tej gry to się powtórzy scenariusz jak z remake'iem Gothiciem, to znaczy ta gra wyszła w formie niegrywalnej zasadniczo. I tutaj oczywiście pominę sobie wszystkie te komentarze o treści. U mnie działa, bo to nic nie zmienia.
Ale będzie miała po prostu dużą bazę takich zatwardziałych fanów, którzy będą ją kochali.
Tak, ale będzie miała właśnie tak. Będzie miała dużą bazę polskich graczy, bo wiadomo, polscy gracze są tacy, że możesz im dać największe gówno, ważne, że jest polski i będzie całowanie dewelopera po dupie za to, że jest z Polski po prostu. To będzie dokładnie to samo, bo co z tego, że dostaniesz produkt skończony w 60, może 70%, reszta będzie patchowana, no ale jest z Polski, no to trzeba go kochać i uwielbiać.
Wiesz, ja spodziewam się, że to będzie gra, która ma fajne pomysły, które nie są w 100% idealnie zrealizowane, dlatego że ona nie ma budżetu po prostu na to, żeby to zrobić. I najzwyczajniej w świecie ona będzie takim dobrym pomysłem, który może zostanie... Wiesz, co zresztą jest standardem, jeżeli chodzi o pierwsze gry, bo wystarczy sobie przypomnieć, jaki był pierwszy Wiedźmin, jak wiele pierwszych, wiesz, tytułów jest takich, no to ma, to jest fajne nawet, ale nie do końca działa, wiesz, na takiej zasadzie. I wiesz, ja mogę temu kibicować, i może nawet jeżeli będzie odpowiednio okej, to ja mogę nawet w to próbować zagrać, ale ja się spodziewam, że to nie będzie idealne najzwyczajniej w świecie.
To znaczy, to ja powiem tak, nie będę się zapowiadał, że nie zagram w ogóle. Nie, zagram w momencie...
A bo jak się okaże, że będzie bardzo fajne i wszyscy będą chwalić, to po prostu stwierdzisz, no dobra, to jestem w stanie to zagrać, co nie na takiej zasadzie.
Może tak być. Aczkolwiek bardziej zakładam scenariusz, bo ja znam siebie, że ja w to zagram bardzo chętnie, pod warunkiem, że będzie płynne 60 FPS-ów, więc ja jestem... jestem w stanie zaczekać miesiąc, dwa, nawet pięć jestem w stanie zaczekać. Ja i tak mam wrzesień i październik tak załadowany grami, że ja będę miał co robić.
Tym bardziej, że wiesz, jakby oni to wydali na przykład w takim momencie, kiedy to GTA 6 wyjdzie, to byś akurat wolał chyba w to zagrać niż w GTA 6.
Nie, no to słuchaj, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja i tak nie zagram w GTA 6, więc...
A jak już mówimy o tym, to wiesz, też w trakcie jak, wiesz, tam już po poprzednim tygodniu były informacje, że są leaky jakieś. Te leaky były w ogóle bardzo zabawne, bo facet, który to robi, to się robi jak...
Ja widziałem, że za paywallem chciał to wrzucić ogólnie,
wiesz,
ogólnie. Nie wiem,
on w ogóle
czy to wrzucił, czy nie.
Zarabia na jakiejś tej, na jakiejś głupiej kryptowalucie, że ludzie kupują kryptowalutę i on tym handluje i jakieś na tym pieniądze robi, co jest, wiesz, to nie jest fajne i w rzeczywistości...
To znaczy, to ja powiem ci tak, ja wiem, że jakieś leaky były, wiem, że była cała akcja z tym gościem, co się nazywa CyberLeak, wiem, że...
CyberLeak jest... Czym porem jest, czyli leakiem, no.
No, ja wiem. Wiem, że na Twitterze, w sensie na X-ie, to jest cała inba w ogóle z tym związana.
Ja nawet widziałem gameplay, ale... no więc...
Ja wiem, ale nie zagłębiałem się w to jakoś bardzo mocno z jednego powodu, dlatego że ludzie, którzy wchodzą w te tagi z leakami z GTA 6, ponoć dostają bany kont permanentne, bez możliwości przywrócenia. Więc chciałem sobie tego oszczędzić, pomimo tego, że ja nie jestem jakiś bardzo twitterowy, to mimo wszystko po coś to konto tam mam, żeby ono było po prostu, a nie po to, żeby musiał zakładać drugie.
W ogóle wiesz, moim zdaniem, wiesz, ludzie przesadzają, jeżeli chodzi o likowanie pewnych rzeczy i mają urwanie dupy o rzeczy, które w sobie, kogo obchodzi to aż tak bardzo. Gra to gra, a nie fabuła tylko i wyłącznie, co nie?
Najśmieszniejsza sytuacja z tym związana to jest to, że Rockstar wczoraj wydał oficjalne oświadczenie w związku z tym i to oświadczenie brzmiało, ja tak skrócę, to będzie wolne tłumaczenie moje własne, to było na zasadzie, no wiemy, że są leaky, wiemy, że są tam jakieś spoilery, no w sumie jest nam przykro, Ale w sumie chuj w to, widzimy się jutro na prezentacji Netflixa.
Inna sprawa z tym Netflixem, że to, to jest takie durne moim zdaniem, bo mogliby na tego YouTube'a wrzucić i mieć spokój, ale nie, trzeba, wiesz, jeszcze za paywallem to ustawić. Co prawda, następnego dnia będzie normalnie dostępne na sieci wszędzie, ale te 6 godzin na Netflixie jest i musisz wejść na Netflixa, żeby prezentację obejrzeć i zapłacić oczywiście Netflixowi, jak jeżeli jesteś bardzo napalony na to GTA 6. Co ja bym nie był, bo bym po prostu poczekał, prześpisz się z tym i nagle już będzie w sieci po prostu, w rzeczywistości. No tak jak mówię, likowanie i o, że nie widzieliśmy tej gry i ją zobaczymy po raz pierwszy, to jakby już mnie nie grzeje, już nie jestem nastolatkiem, żeby tak bardzo się tym przejmować. Zobaczę, jak zobaczę.
A nastolatków grzeje.
Tak, nastolatków może dalej grzeje, wiesz, jakby dla mnie to jest takie, no super, jakby będzie prezentacja, ja sobie to zobaczę. Nie jestem aż tak napalony na GTA 6, żeby, wiesz, żeby jakby albo wyklinać tego gościa, który to likuje. Będzie większy problem dla niego, jak bo w tej chwili już jakby Rockstar dostaje kociokwiku i wysyła do ludzi tych detektywów, co nie?
A, widziałem też, że nie wiem, jak to się skończyło w końcu, że Rockstar żądał od bodaj Microsoftu i od Discorda danych osobowych ludzi, żeby namierzyć tego
oni
typa,
tam,
co
wiesz co, oni w tej chwili dostają jakieś dane, bo oni wysyłają prywatnych detektywów po prostu do różnych ludzi, żeby zlokalizować tego gościa. Na razie nic z tego nie wynikło, przynajmniej w momencie, kiedy ja ostatnio to, na to zaglądałem.
Ja wierzę, że to nie jest jeden typ, tylko cały zespół i w ogóle podejrzewam, że cały zespół, który nawet się nie zna personalnie, tylko każdy siedzi w jakimś innym piździszewie dolnym, Bóg wie,
wiesz,
gdzie po prostu.
Wiesz, jak ktoś siedzi w jakimś, w jakiejś Rosji czy w innym Hindustanie, bo to podobno jest najprawdopodobniej, wiesz, ostatnie, to co dośledzili się, to Indie. No to oni, co oni sobie z tym zrobią? To oni sobie mogą pogrozić paluszkiem i tyle z tego będzie, co nie? Bardziej muszą się zastanowić, w jaki sposób on zdobył dane, skąd jakby leak się wyciągnął, wiesz, jakby skąd ten leak jest, kto wypuścił parę z ust, kto wypuścił dane, kto wypuścił trailery, kto wypuścił kod. Bo to jest dla nich większy problem, niżeli, wiesz, samo to, że to, że jest jakiś gość tam gdzieś na świecie, który ma w posiadaniu jakichś paru filmików z GTA, co nie? To jest mniejszy problem, większy problem to, że raz, wyciekło, dwa, nie mają zielonego pojęcia jak. To są dwa wielkie problemy, bo wiesz, jakby, no to, że marketing się tam trochę zepsuje, to Palgo 6. To, że kod gdzieś tam lata po sieci gry, która jest, którą można pograć za darmo, to jest większy problem. To jest dużo większy problem i dlatego oni tak trochę panikują. Zobaczymy, wiesz, jakby, czy będą w stanie cokolwiek z tym zrobić. Bardziej mnie wkurza to, że właśnie jakichś niewinnych ludzi, którzy sobie żartują, śmieszkują po internecie, ciągają z detektywami i straszą.
No tak, albo się banuje za sam fakt, że się na przykład gdzieś tam napisze GTA 6 leak i już tam ludzie wchodzą, devowie wchodzą i o ja pierdolę, to trzeba banować po
tak,
prostu.
Tak, zobaczyłeś, co nie powinieneś, ban.
No nie wiem, no powiem ci, Rockstar punktuje na minus u mnie z każdym kolejnym dniem po prostu, serio.
Tak, właśnie... Właśnie problem jest taki, że gdyby zachowali się trochę mniej butnie, jakby żeby troszeczkę mniej byli, jakby wiesz, twardo próbowali swoich praw dociekać i to w sumie nie próbowali nawet dociekać, tylko próbowali ludzi zastraszać, to by może nie mieli takiego... powiem tak, to jest darmowa reklama w rzeczywistości.
Rozumiem, że ja nie mam korpo największego na świecie, które zarobiło już w sumie... miliony, jak nie miliardy na preorderze gry, która wyjdzie przez jakiś czas tylko i wyłącznie cyfrowo, więc pewnie nie mam porównania, ale wydaje mi się, że gdybym był taką firmą i byłaby taka sytuacja, że byłby leak, ile, 3 miesiące przed premierą jakoś, czy 2,5 miesiąca przed premierą, no to wydaje mi się, że bym powiedział, słuchajcie, no była sytuacja taka, a nie inna, no jest nam przykro, no ktoś puścił parę, tak, ta osoba powiedzmy już nie została zlokalizowana, o ile faktycznie została, jeśli by była, zależy od sytuacji, już nie pracuje, tak, będziemy się rozliczać z nią, wiadomo, że jeśli ktoś tam będzie to udostępniał dalej, no to jakieś tam konsekwencje będą, ale też bez paranoi i bez wrzucania wszystkich do jednego wora.
Wiesz, no pamiętamy też, wiesz, Hasbro też miało te momenty, kiedy wysyłało Pinkertona do ludzi, więc te firmy czasami mają trochę moim zdaniem przesadne wiesz, przesadne środki do tego, co się dzieje. Bo to nie jest jakby... wiesz, jakby rozumiem jeszcze, jakby faktycznie mieli dobre źródło, że coś tam, ale oni praktycznie na każdą poszlakę w tej chwili reagowali tak, że trzeba po prostu ludzi zdławić i taki ban i tyle. No, dobra, w tyle w tej kwestii, wiesz co, to się będzie działo do jakby jutro, dzisiaj będzie ten, dzisiaj może już jest ten trailer, bo on miał być jakoś dzisiaj.
Nie wiem, w dupie mam, ja i tak go pewnie nie obejrzę, bo obejrzę go za tydzień, nie wiem, nie interesuje mnie to.
Znaczy podłubiesz w nosie, o, okej, okay, dobra, zobaczę co to wygląda, jakby co, jak to wygląda, okej, okay, wygląda GTA, cool, można pójść dalej.
No, nie wiem, co ja mam ci powiedzieć, no tam będzie pewnie, nie wiem, możliwość pojechania do baru ze stripizem, żeby sobie laski wymacać po cyckach, no cool, mam 30 parę lat, no to było śmieszne, fajne i nie wiem, miarające jak miałem 13, no dziękuję.
To symuluje miasto, no. No. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Wiesz co, pamiętasz jak mówiliśmy o tym, o tych płytkach, o w różnych rzeczach co Sony robi? Sony też bardzo stawiało na gry multiplayerowe, na te wszystkie gry usługi. No to tak bardzo postawiło, wiesz, te wszystkie studia wzięło, w sumie wrzuciło do tego, żeby robili tylko to. I wiesz, takie studia jak Guerrilla Games czy Naughty Dog nie będą w stanie wyprodukować żadnej gry na PS6 w tej chwili, na PS5, które jest obecnie, co nie? I dopiero na kolejną generację będą w stanie cokolwiek zrobić. Tak naprawdę.
Czyli nie są, czekaj, nie są w stanie, nie są w stanie zrobić żadnej kolejnej gry na PS5?
Na PS5, na obecną generację, co nie? Że, wiesz, bo ten, Guerrilla Games produkował...
To ja przepraszam, sorry, ci wejdę w słowo, ale czy przypadkiem Guerrilla nie siedzi i nie robi teraz Horizona 3?
Nie.
Przypadkiem?
Znaczy, nie, bo okazuje się, że ta gra, którą robili ostatnio, to zresztą był tak samo, wiesz, oni robili tego Horizon Hunter's Gathering.
No tam jakiś tam koopowy
tak,
jest,
tak, i oni
wiem.
Go teraz przerabiają, bo on miał być w ogóle multiplayerowy bardzo taki i oni go teraz przerabiają. Bo okazało się, że playtesty były bardzo złe, że ludzie po prostu, ludziom się bardzo nie podobało. Tak.
Ale zdziwienie, że gra obsługa będzie nawalać już od początku. Nikt się nie spodziewał. Niesamowite.
I teraz dostali, i wiesz, teraz dostali czas na to, żeby to przerobić na grę bardziej singleplayerową, bardziej tradycyjną.
Okay.
Im się uda to jeszcze na tej generacji konsol wydać. No ale wiesz, to no jakby to, wiesz, powoduje nagle, że w rzeczywistości masz gry, które... Masz całe studia, które całe jedną generację po prostu przesiedzą. Naughty Dog w tej chwili, wiesz, ma tego... tą grę, tego Propeta, co nie? Ale oni przez większość czasu, okazuje się, robili tego multiplayerowego The Last of Us. I że to nie było tylko poboczne studio, które to robiło, tylko to robiło główne studio, a mniejsza część zajmowała się grą singleplayerową.
Ja nic nie mówię, ale Naughty Dog ma w 7-letnim cyklu produkcyjnym Intergalactic tego Heretic Prophet.
Właśnie oni mieli
no,
tego
tak.
I tak ta Intergalactic The Heretic Prophet, ta gra była przez małą grupę tylko, jak się okazuje, robiona, a większość studia pracowała, dopóki to nie skasowali, nad multiplayerowym.
To jest 7 lat w produkcji. Kurwa mać, jak można robić grę 7 lat?
Masz powiedzieć dlaczego, bo Sony wszystko praktycznie zagoniło do tego, żeby robiło im gry multiplayerowe, żeby robiło gry usługi, bo taki był plan, że w końcu któraś wypali, wtedy będzie wielki zysk, ale jak na razie to jedyne, co wypaliło, to było Helldivers 2, które nawet nie jest z ich wewnętrznego studia, tylko jest zewnętrzne.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, tylko z zewnętrznego studia, kolejna sprawa.
I
nie
zwróć
wiem,
uwagę,
ile...
jak mało gier First Party w ogóle było na PS5. Jaki to jest duży problem.
Nie wiem, ile trzeba pluć świni w ryj, żeby świnia w końcu zapała, to nie jest deszcz, tak
no,
szczerze powiedziawszy.
Jakby ja jestem zdania, że jak jest ktoś monopolistą i wiesz, brak Microsoftu w tym wyścigu, że Microsoft w sumie zrobił tak źle wszystko, że nie był w stanie konkurować z nimi, i w sumie próbował robić te same rzeczy, co Sony, tak naprawdę. I mało tego, próbował robić rzeczy głupio, bo moim zdaniem Game Pass był głupi, jakby zrobili po prostu singleplayerowe gry dobre, normalnie, takie, które muszą się sprzedawać, to by ci twórcy zrobili coś dobrego. No to brak tego Microsoftu powoduje, że Sony ma wolną rękę, może robić sobie co chce, może mieć w rzeczywistości tych graczy w dupie, bo oni i tak kupią przecież PlayStation, nikt nie kupi Xboxa. Ewentualnie, ludzie sobie kupią może jakiegoś peceta, albo o, będą dwukonsolowi i kupią Switcha. Ale w rzeczywistości PlayStation ma zerową konkurencję, jeżeli chodzi o konsolę. Tak naprawdę jest jedyną taką pełnoprawną konsolą, która się sprzedaje, którą możesz podłączyć do telewizora i sobie stoi obok jakby twojego TV. Microsoft jest żadną konkurencją i oni w tej chwili mogli robić, co chcieli, i nie mogli, i przez to nawet nie cierpieli, jeżeli robili coś głupiego. Bo w rzeczywistości wydawali jakieś remastery, jakoś sobie tam kulali przez tą całą generację. Ale ta obecna generacja jest wyjątkowo biedna, jeżeli chodzi o gry first party. Autentycznie. Wszystko ciągną jakieś multiplatformowe rzeczy. Tak naprawdę. I nie dziwi mnie spadek ogólnie ilości graczy kompletnie, że jest coraz mniej, jakby, że zamiast przemysł rosnąć, to zaczyna maleć, bo nie ma na co się hypować w rzeczywistości troszeczkę. Już nie mówiąc o tym, że dodatkowo dochodzi do tego problem z cenami sprzętu i w ogóle wszystko wygląda w czarnych barwach, jest malowane na przyszłość.
Trochę tak, trochę no. To jest prawda.
Więc no powiem tak, jakby do Sony jakby trochę robi słabo rzeczy ostatnio i jakby ogólnie konsolowe moim zdaniem kierunki są takie średnie. Dobre, jakby wiesz, dobre wieści z Microsoftu pojedyncze są tylko na razie jakieś takie trochę chciejstwo. I w ostatecznym rozrachunku też może wyjść tak, że Microsoft będzie tak jak zawsze, czyli zrobi wszystko źle.
No, może tak być, to tego nie przewidzimy.
Tak, za to wiesz co, kto robi bardzo rzeczy dobrze? GOG po prostu, można go całować czasami po stópkach, bo jeżeli chodzi o dostarczanie rzeczy, które ludzie chcą, to się spisał w tym wypadku. Pokazał, wiesz, bo Prince of Persia takie jest średnio troszeczkę grywalne na współczesnych komputerach.
No, Sands of Time było, z tego co pamiętam, było robione na kompletnie nowym silniku graficznym. I on, z tego co też pamiętam, wtedy miałem jakieś 14 czy 15 lat, to był w ogóle problem z odpaleniem tego na sporej ilości różnych konfiguracji. Ta gra była patchowana jakiś czas po premierze ogólnie.
Tak, i wiesz, ona ma też problem, bo miała klatki przypisane do niektórych rzeczy fizycznych, co skutkowało tym, że czasami silnik fizyczny robił fikoły, takie, że cię wywalało gdzieś poza planszę albo coś. No to GOG się za to zabrał i stwierdził, że zdecydowanie w tej chwili wszystko ponaprawia i Sands of Time w wersji gogowej jest grywalne. Mało tego, wiesz, oni zrobili sobie taki wrapper, jakby taki, wiesz, jakiś tam taki programik, który odpala te rzeczy i będzie do większej ilości gier dostępny.
Oni mają inicjatywę, która się nazywa GOG Preservation Program, czyli tam będą gry, które, w sensie w tym znajdują się gry, które inaczej. Gry objęte tym programem są dostosowywane do dzisiejszych standardów, systemów, do obsługi dzisiejszych monitorów, tak. Do obsługiwania, do obsługi tych ultraszerokich monitorów, no w ogóle tych wszystkich bajerów, które są dzisiaj, że możesz sobie odpalić grę sprzed dwóch dekad na przykład i jesteś w stanie w to grać normalnie, to jakby to dopiero co wyszło na przykład.
Wiesz, też mają tam dodatkowe opcje, których nie ma też w samej grze, bo mają dodatkowe menu, które pozwala ci na przykład Field of View zmienić. Więc fajne rzeczy ogólnie.
Na przykład, ja bym sobie zajebiście życzył tego, żeby też Warrior Within i The Two Thrones zrobili tak samo.
Wiesz co, to na pewno będzie, bo tak jak oni zapowiadali, to nie jest jednorazowa rzecz, którą oni tylko zrobili dla Piasków Czasu. Tylko to jest rzecz...
Ja bym człowieku z The Warrior Within, jakby to wyszło, to ja bym to day one bym to kupił i grał day one, naprawdę.
To będzie, wiesz co, oni tam się zajmują tym, żeby starsze, bo to jest problem ze starszymi wersjami DirectX-a i już z różnymi innymi też jakby babulami, które się pojawiają w przypadku starszych systemów, więc oni napisali coś, co już pomaga wielu grom i oni będą po prostu to implementować do różnych tytułów. Wiesz, i ogólnie, wiesz, czasami, wiesz, mówisz na przykład, po co jest remaster System Shocka, jak on wygląda tak, jak wygląda, co nie? Tego drugiego. No to po to jest, bo jest zepsuty, bo to są gry, które na współczesnych sprzętach wymagają dużo zabiegów, żeby one w ogóle ruszyły.
To znaczy kwadrat, przepraszam, ale dla mnie upscaling, nawet nie tekstur, po prostu upscaling rozdzielczości do tych, powiedzmy, jakichś tam obecnych, standardowych, to nie jest remaster, tylko to jest upscaling.
Wiesz, to moim zdaniem, wiesz, to jest kwestia nazwy. Wiesz, kwestia jest taka, że moim zdaniem wiele z tych właśnie remasterów, wiesz, takich no, rzeczy, które oni robią, to bardzo często po prostu są duże patche naprawiające, czy dodające też quality of life funkcje w tych grach. I one mają trochę sensu i czasami warto za to zapłacić. Bo masz, wiesz, bo niestety na przykład tutaj duża negatywna rzecz dla Steama, ale jak kupujesz grę na Steamie, nie masz pojęcia, czy ona będzie dobrze działała, czy nie, jeżeli chodzi o te starsze tytuły I zdarzają się tytuły, które nie działają, że musisz kombinować, szukać rozwiązań, co nie?
To dzisiaj na przykład Fallout 3 i Fallout New Vegas są trochę ruletką, bo ty nie wiesz, czy to zadziała, nie wiesz, czy to zadziała, czy nie. Trochę ruletka, bo na jednym systemie zadziała, na drugim systemie niekoniecznie. Tam trzeba było, z tego co pamiętam, trochę kombinować z plikami systemowymi albo z czymś tam innym. Ja nie pamiętam już konkretnie, chyba że teraz naprawiono, zmieniono, to też proszę mnie poprawić. Chociaż z tego co wiem, to Bethesda i tak szykuje remastery, czy remake'i.
Tak, 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 robi tam ten remake'a. Ale, no wiesz... Stąd przychodzi GOG, którym kupujesz grę na GOG-u i masz przynajmniej szansę, że się odpali. Są też momenty, kiedy nie zawsze coś działa, bo oni jeszcze do tego nie doszli, bo na przykład właśnie gra jeszcze nie jest na liście, a już mają ją w katalogu i czasami nie zawsze się wszystko zgadza i odpala, ale oni przynajmniej starają się, żebyś faktycznie mógł te gry wszystkie odpalić.
No tak,
jakby,
to
wiesz,
prawda.
Oni mają też ograniczone fundusze, co nie zmienia faktu, że i tak jest dużo lepiej niż właśnie na Steamie, gdzie często klikasz grę na Steamie i jest tylko, zobaczysz jakiś czarny kwadrat, który ci się pojawi na 5 sekund, później się wszystko crashuje, bo jest niedostosowane do współczesnych systemów operacyjnych, a wydawca ma troszeczkę w dupiu, czy to się odpali, czy nie, ważne, że kupiłeś i radź sobie teraz z fanowskimi jakimiś patchami, czy rozwiązaniami, które istnieją gdzieś w internecie, które nie zawsze działają, bo minęło już na przykład 10 lat i znowu coś się innego zepsuło. Tak więc tutaj jakby mówiliśmy, GOG jest super i dalej podtrzymuje tą tezę, że bardzo dobrze, że istnieją i że wiele klasycznych tytułów ogarniają. No to przejdźmy dalej do szmerów, bajerów, gdzie troszeczkę było śmiesznie, bo wysłałeś mi ten link z najeczkami z One Piece'em i było tak, koszulki jakieś, butki. Bardzo dziwne i bardzo dziwnie wyglądają te rzeczy, które oni sprzedają.
To znaczy jeszcze te koszulki czy kamizelki, to jeszcze, jak cię mogę, ale te buty wyglądają kuriozalnie, naprawdę.
Te buty to jest dosłownie owoc z One Piece'a w formie buta.
To znaczy, no tak, bo tam głównym założeniem to było to, żeby te buty, i teraz tak, ja tylko powiem, nawiązywały do tych Devil Fruits, czyli do tych diabelskich owoców, czyli tego, co... potencjalnie dana osoba może zjeść, najczęściej jest to pirat z jakiegoś dziwnego powodu, i dostaje jakąś super moc za cenę tego, że momentalnie nie umie pływać, po prostu no, zetknięcie się z wodą to po prostu powoduje topienie
się. Co oznacza, że te buty są niewodoodporne?
Nie mam pojęcia. W każdym razie te buty wyglądają nawet nie tyle, że one nawiązują wyglądem do tych owoców, co one po prostu są jak te owoce. Mają dziwną teksturę, dziwne kształty. Ja nie wiem, czy chciałbym w tym chodzić, bo też te kolory się rzucają ultra w oczy. Bardzo. Te oczy są takie mega oczojebne.
Ale możesz mieć gomu na jeczki? Więc to jakby ja nie będę kwestionował czegoś gustu. Jak ktoś chce mieć kolorowe buty w zygzaczki, to proszę bardzo.
Nie, no jasne, słuchaj, ja nie mam gustu, bo ja się całe życie ubieram na czarno, więc ja się nie powinienem wypowiadać w kwestii modowej. Myślę, że każdego to jest indywidualna sprawa. Dla mnie to wygląda tak, jak wygląda, żeby nie mówić inaczej. Więc no hej, możecie sobie zapłacić i mieć takie jedyne w swoim rodzaju Nike.
No wiesz co, to jest tak jak ze mną. Za każdym razem, jak mnie widzisz, to mam jednego rodzaju spodnie, jednego rodzaju koszulkę na sobie. Ewentualnie zmienia się tylko i wyłącznie logos na koszulce. Ewentualnie,
ja tutaj mam to samo.
Ewentualnie z premedytacją, jak kogoś spotykam, to czasami ubieram koszulkę z tym samym logosem, żeby go skołować, że mam tylko jedną koszulkę.
No ja to ewentualnie czasem wejdę w jakąś koszulę, która też jest czarna i to jest w sumie tyle.
Tak. Albo tak w kimono czasami.
No tak, to też jest czarne, z jakimiś akcentami.
No dobrze, no to przejdźmy na planszę. Sagrada w nowej wersji się pojawi od Rebela.
Tak, i w ogóle tu jest śmieszna sytuacja, bo
jaka ta gra już jest stara.
Ogólnie, po pierwsze, to ta gra jest stara, po drugie, Sagrada w ogóle początkowo w ogóle wcale nie była od Rebela, to też
czyli
warto
powiedzieć,
po prostu
tylko prawa.
Tym razem Rebel ją przyjmuje. I tam jeszcze trzeba dodać, że ta Sagrada będzie miała minimalne różnice w mechanice, bo to będzie tak zwana... Nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale nazwijmy, że to jest reedycja, taki trochę remaster, remake, który wyda Rebel. Nie będzie aż tak bardzo zmienione, to będą takie raczej minimalne zmiany w mechanice, ale będą. No i co? To jest gra tak maksymalnie do 4 osób, partyjka tak... No myślę, że max do godziny. Ta nowa wersja ma kosztować 150 zł. Chociaż można oczywiście będzie ją kupić pewnie taniej za stówkę.
To jest, wiesz, to jest gra sprzed dekady, która jakby no tak z dekadę ma już, co nie? W rzeczywistości to gra, która nigdy nie wyszła całkowicie z obiegu. Ona zawsze gdzieś tam była. Zawsze gdzieś można było jakąś edycję znaleźć. Więc to jest takie takiej zasadzie samograj istnieje zawsze. Zawsze jest gdzieś na półce.
No tak. No to dalej będzie, tylko w nowej wersji ogólnie rzecz biorąc.
No, no dobra, to na koniec groch z kapustą. Byliśmy w zeszłym tygodniu, tak to w sumie w ten weekend, na Wrocławskich Dniach Fantastyki, które się odbyły. One były jakby w rzeczywistości Dni Fantastyki w teorii trwają cały tydzień we Wrocławiu.
No tak, bo one tam są, te początkowe trzy dni są w Mediatece Wrocławskiej. No
I bardzo często to są rzeczy darmowe, które po prostu można sobie wejść i posłuchać.
Tak, to jest za free, bo to jest w formie panelów dyskusyjnych i prelekcji. Możesz sobie wejść i posłuchać. To zazwyczaj tam jakieś te celebryci, ludzie bardziej znani. Albo dobra, może przestanę z tymi celebrytami. YouTuberzy najczęściej, czy ludzie gdzieś tam bardziej w kwestii popkultury zapoznani, to tam właśnie są prelki i jakieś dyskusje i potem te trzy kolejne dni, no to jest piątek, sobota, niedziela, to jest na zamku w Leśnicy. No to kwadrat, jak ci się podobało?
Wiesz, co w tym roku było średnio? Raz, że troszeczkę ci goście, myślę, wiesz, jakby w tym roku powtarzają się ci sami prelegenci co zawsze, czyli no to jest okej. Okay. Jakby można sobie pójść posłuchać po raz kolejny tych samych ludzi, bo tak jest. Ale jakby gości troszeczkę zabrakło w tym roku. Wiesz, przypomina mi się ta edycja, która nie była na Leśnicy, gdzie tam, jeżeli chodzi o gości, to nie mogłem narzekać. Tam było naprawdę sporo różnych ciekawych ludzi, czy to z wydawnictw książkowych, czy jakichś komiksów, czy i tak dalej. Ich było dużo więcej niż w tym roku. Więc powiem tak, o ile ta impreza rośnie pod względem też tych zewnętrza, tych rzeczy, które się dzieją wokół zamku, z roku na rok jest coraz więcej tam jakby różnych stoisk i tak dalej, to mam wrażenie, że już zaczyna zameczek być za mały dla samego konwentu tego właściwego. Że raz, ten bilet kosztuje bardzo dużo, bo on ponad 200 zł kosztuje wejście na trzy dni, ale w rzeczywistości...
No karnet,
tak, karnet to w rzeczywistości są niby takie 3 dni, ale to są takie pełne 2 dni, bo zaczyna się po południu w piątek, kończy się po południu w niedzielę.
No tam ostatnie panele w niedzielę się kończą około 15.
Około 16 w rzeczywistości. Wiesz, ja nie mam nic do prelegentów, którzy wchodzą tam, żeby sobie pochodzić też po konwencie i w sumie robią często te same panele, chociaż ja chodziłem na te, których jeszcze nie widziałem. Ale pod względem właśnie gości było w tym roku tak trochę słabo. I tak byłem, patrzyłem na te właśnie, co się tam dzieje, kto jest, co jak, i to było takie... No w sumie więcej było w tym roku właśnie takich, jak mówisz, youtuberów jakichś, niż na przykład autorów książkowych, gdzie ta właśnie edycja, która była poza Leśnicą, była dość obfita w właśnie ludzi, którzy piszą.
To znaczy wiem, że był na pewno Jakub Ćwiek.
No był, no.
Wiem, że był Bartek Czartoryski z wydawnictwa Egmont, który jest tłumaczem komiksowym przede wszystkim. Był Robert Wegner, który jest autorem Imperium Mikańskiego.
No ale wiesz, to nie jest...
I w sumie to chyba nikt więcej.
No
tak
właśnie, nie ma tej takiej wysokiej, wiesz, takiego już mocnego nazwiska, który by faktycznie, poza tym, wiesz, no Jakub Ćwiek, to może.
Ani nie było w tym roku Sapka, ani nie było w tym roku Grzędowicza, w tamtym roku i 2 lata temu też
no,
Grzędowicz był. Ten od pana Lodowego Ogrodu chociażby. No była sytuacja taka, że Krzyśka Haladyna nie było, to znaczy my się ustawiliśmy na panel do niego, a okazało
żeby
się,
nie
że
ma.
Gość
i
nie przyszedł,
dwa,
w sensie...
I go nie było wcale, że... nie, bo on coś tam musi chyba, co jakiś miał problem.
Tak, to znaczy, żeby nie było, że ja teraz krytykuję. Ja rozumiem, że się różne prywatne rzeczy mogą odstawić, wiadomo, to jest tylko
no,
konwent.
No ale konwent wyszedł, jak,
nie
jak
ten,
wyszedł,
jak nie ten,
nie?
To kolejny. No tak, żeby nie było, no wiesz, tak jak powiedziałem, konwent, to jest tylko konwent, jak nie ten, to następny, życie prywatne jest ważniejsze. Bardziej się chyba znerwowałem faktem, że nikt nie uprzedził, że gościa nie będzie, bo zdziwienie takie samo mieli organizatorzy, jak i po prostu zwykli uczestnicy, że gość nie przyszedł, więc tam chyba nie było jakiejś informacji zwrotnej. Okej, to teraz tak, jeszcze najpierw powiem co na plus, a potem co na minus. Na pewno na plus to, że tereny wokół zamku były bardziej ogarnięte chyba niż kiedykolwiek. Było to fajnie zrobione, było tego bardzo dużo. Na pewno nie można było narzekać na nudę, jak chodzi o jakieś chodzenie właśnie po tym parku, bo tam były food trucki, rzeczy do kupowania, te stoiska z rzeczami do kupowania, to tego była cała masa.
Wiesz, też były takie różnego rodzaju kursy, w rodzaju jakieś linoryt, glina, kowalstwo, więc tam można było za nieduże pieniądze tego typu rzeczy odwiedzić, co nie?
Tak, było też robienie biżuterii swojej własnej, było jakieś tam strzelanie z łuku chyba, rzucanie toporkiem, także fajnie.
Tak.
Było, na pewno chyba było najwięcej ludzi dotychczas, jak widziałem na DF-ach, tak szczerze powiedziawszy. W sobotę to był, kurde, taki spęd, że nie widziałem tylu ludzi na DF-ach kiedykolwiek. Też to trzeba powiedzieć, żeby nie było, nie, że to jest minus, proszę tego tak nie odebrać, ale w tym roku to naprawdę nagoniło potężną ilość, czy potężną liczbę mangowców. Ta. Naprawdę jest potężna ilość mangowców. Już można powiedzieć, że to są dni mangi, anima, nie dni fantastyki.
Wiesz co, mógłby się zastanowić Wrocław, jakby organizatorzy po prostu mogliby się zastanowić nad drugim konwentem, który był tylko tak, tylko i wyłącznie, żeby oddzielić fantastykę od...
Nad edycją mangową po prostu, serio. To oni by zarobili od zasrania pieniędzy na to, ale rozumiem,
że... Tym bardziej, że mówię, że problemem staje się po prostu wielkość, bo wiesz, masz atrakcje, które są nie tylko jakby takie typowo fantastyczne, ale są w dużej mierze związane z tą mangą i anime, z fandomem takim, które jakby też zajmują miejsce. I mówię, gdyby to była tylko fantastyka, to może ten zamek by starczył. Ale kiedy dodatkowo masz masę jakby różnego rodzaju właśnie mangowo-animowych rzeczy, które się dzieją, te sale zaczynają być za małe i po prostu impreza trochę przerastać zaczyna sam zameczek.
Mówiłem ci, że wydaje mi się, że będzie nieuniknione. Ja nie mówię, że za rok, ale w perspektywie, nie wiem, 5, może 10 lat, może będzie permanentne przeniesienie na ten port Łukasiewicz, który tak naprawdę jest kompleksem budynków, tylko jak było chwilowe przeniesienie ze względu na remont zamku, no to wtedy nie było dostępu do wszystkich budynków, tylko chyba do 3 może, więc wydaje mi się, że tym razem...
I te sale, które dostaliśmy, które dostali poprzednim razem, było niestety troszeczkę też były małe.
No tak, więc myślę, że tak, tylko wtedy trzeba byłoby zrobić tak, że cały kompleks byłby dostępny tych budynków, to wtedy by się to rozłożyło równomiernie, no ale zobaczymy, to jest, wiesz, gdybanie. Na minus, no to wydaje mi się, że organizacyjnie w tym roku było trochę gorzej, no bo tak jak powiedziałem, nie wszystko było, no bo inaczej, nie wszyscy o wszystkim wiedzieli, tak bym powiedział. I kolejna sprawa, to jest to, o czym ty mówiłeś, nie było jakichś wielkich, w sensie, żeby nie było, ja mam, wiesz, jestem w takim wieku, w jakim jestem, teraz jesteś w takim wieku, jakim jesteś, ja nie wymagam jakichś wielkich gwiazd czy celebrytów, bo ja nie po to tam jadę, tak, aczkolwiek fajnie byłoby dostać jakiegoś takiego bardziej popularnego pisarza, ja bym chciał przynajmniej pisarza, który mi o tej fantastyce opowie, bo faktycznie było... Może nie wiem, nie chcę używać słowa dużo czy wiele, ale na pewno były takie panele, które się powtarzały czy rok, czy 2 lata temu. Bo wiesz, łatwo jest wziąć coś, co było i przerobić. Na przykład ewentualnie tam dodasz jakąś tam sekcję informacji, które się pojawiły powiedzmy w roku ostatnim. No i masz up to date, bo nie musisz tego za wiele zmieniać i to możesz zrobić to samo małym kosztem. A ja staram się mimo wszystko wybierać na takie panele, na których jeszcze nie byłem i w tym programie było sporo, znaczy dobra, sporo, były takie pozycje, które widziałem już wcześniej, o, tak
powiem. Tak, wiesz, to ja też właśnie przeskanowałem, mówię, o, to już widziałem, wiesz, w zeszłym roku, czy 2 lata temu i było na takiej zasadzie, dobra, no to wiesz co, nie będę na to szedł, wybrać coś innego. Na plus zawsze jest to, że oni używają tego konwencika i ten konwencik się sprawdza dużo, wiesz, na przykład ja podejrzewam, że za podobny bilet na ten MFK w Łodzi, bo za podobną cenę pewnie zapłacę, ale tam w MFK w Łodzi masz naprawdę, wiesz, ludzi, którzy przyjeżdżają z całego świata. No, wiesz, masz spotkanie na przykład, w tym roku chyba będzie z Johnem Romitą Juniorem, czy będą rzeczy, które, wiesz, są jakby tacy ludzie, którzy przychodzą z całego świata, wydajesz podobne pieniądze, a tutaj wydajesz dużą kasę na konwent, który ma w sumie samych znajomych, co nie? Na takiej zasadzie, że o, ja już z tą osobą się znam, prawie jak na ty troszeczkę. I to nie są tego samego kalibru gwiazdy troszeczkę.
No tak, ale ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz odnośnie DF-u, że DF-y mają tylko jeszcze jedną taką niezaprzeczalną zaletę i pozytyw. To jest to, że jak przyjeżdżasz na DF-y, to wszyscy traktują się jak jedna wielka rodzina, tak naprawdę. Tam w sumie nie widziałem nigdy, nie byłem, jak jeżdżę prawie 10 lat, to nie byłem nigdy świadkiem, nie wiem, bujek, kłótni, jakiś imp, czy jakiś dram, czy czegokolwiek, serio.
Ogólnie ja się dobrze zawsze bawię na tym, bo też po prostu spotykam tych samych ludzi, co prawda, ale wiesz, po to się też jedzie na konwent, żeby spotkać ludzi, których się nie widziało może z pół roku, może z rok czasu. Więc to nie jest jakby kwestia taka, że to jest minusem jakimś. Jakby problem jest po prostu taki, że w tym roku tak po prostu czuło się, że tak jakoś nie było najlepiej. Jakby nie był to najlepszy konwent jaki.
To znaczy, może inaczej, nie było najgorzej, ale nie było najlepiej. Było ok. I myślę, że można by wyjść z takiego założenia, że może być lepiej niż ok. I na tym możemy chyba skończyć.
Tak, no i to jest właśnie tak, jak mówisz, kwestia tego, że może już będzie, jakby pomimo całej mojej sympatii do zamku i do tego miejsca, to może będzie lepiej, jak to się przyniesie. Jednak. Bo ja miejsce lubię, ja lubię te tereny zielone też, które są wokół tego. Jeżeli chodzi też właśnie o stoiska, to one są dobrze ustawione wokół tego wszystkiego i tam zawsze jest w miarę fajnie. Poza tym, że w tym roku padało strasznie i parę rzeczy pozalewało.
To znaczy ja akurat uważam, że pogoda była na plus, o wiele bardziej wolę to niż na przykład tą patelnię, która była w tym okresie, jak było w porcie Łukasiewicz i było 36 stopni w cieniu. Myślałem, że zdechnę.
Ta, tym bardziej, że w zamku nie ma klimatyzacji dalej i to jest też duży problem. Wiesz co, tyle w temacie jakby, no jest jak jest, po prostu są lata lepsze, są lata gorsze, tutaj wyszło średnio i jakby, wiesz, no przynajmniej się zobaczyliśmy po raz kolejny, wiesz, z ludźmi jakimiś takimi, z którymi zawsze gdzieś tam się gada na odległość i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o podcast, to też tyle w temacie, nie będziemy tutaj już tego ciągnąć, wyjątkowo inny termin. Pamiętajcie, że możecie nas zobaczyć zawsze, gdzie się usłyszeć, na różnego rodzaju podcastowych serwisach. Staramy się być wszędzie, czyli jesteśmy na Spotify, na tym Apple'u, na jakichś różnych innych mniejszych, które też umożliwiają dodawanie podcastów. Oczywiście też na YouTubie. Na YouTubie pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i żeby dać lajka, bo to nam naprawdę pomaga. Naprawdę pomagają nam wszelkiego rodzaju komentarze, nawet jak coś pierdzielniemy, jesteśmy głupkami akurat w danym dniu i jakieś głupie rzeczy gadamy, to zawsze warto nas sprostować, bo to też nam pomaga. Też polecamy zawsze nasz Discord, gdzie możecie o pewne rzeczy zapytać. Ostatnio w zeszłym tygodniu na przykład ja wrzuciłem też ten dokument o Chrono Triggerze tam, więc był tam link jeszcze przed podcastem, zanim się pojawił. Więc jak jakieś są materiały, które bardzo chcę, żebyście zobaczyli, to też tam wrzucamy, bo jest nam najłatwiej. I to tyle. Pamiętajcie, też istnieje ten nasz Patronite, gdzie możecie nas wspierać, ale przede wszystkim właśnie lubienie, lajkowanie, udostępnianie, to nam naprawdę, naprawdę pomaga. Tak więc ja jestem Kwadratem, żebyście wy nie musieli być, a Squall pożegna was tymi oto słowy.
Jak zwykle i tradycyjnie, nara!